Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witamy i pozdrawiamy wszystkich widzów telewizji TVAM i słuchaczy Radia Maryja. I o tej nietypowej porze w programie telewizji TVAM rozpoczynamy nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie. Rozmowy niedokończone. Bardzo serdecznie witam obecną w studiu Radia Maryja panią poseł Barbarę Bubulę, posła Prawa i Sprawiedliwości, byłego członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, obecnie wiceprzewodniczącą Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Szczęść Boże, pani
Szczęść
poseł.
Boże, dobry wieczór.
Pani poseł, temat bardzo ważny i istotny, dotyczący mediów. Do kogo należą polskie media? Chcemy sobie postawić w dzisiejszych rozmowach to pytanie. Ono się dzieje w bardzo konkretnym kontekście, zmiany władzy w Polsce. Prezydentem jest pan Andrzej Duda. Prawo i Sprawiedliwość samodzielnie rządzi w naszym kraju. I przypominamy sobie zapowiedzi z kampanii wyborczej pana prezydenta, ale także pani premier Beaty Szydło, że trzeba uzdrowić polskie media, że polskie media powinny być mediami, które powrócą do tego zakresu bardzo konkretnej misji, która powinna być realizowana, bo przecież one są za publiczne pieniądze.
Rzeczywiście chcemy, i to jest jeden z ważnych punktów naszego programu, zająć się uzdrowieniem mediów w Polsce. I trzeba to zrobić na kilku płaszczyznach i kilku obszarach, ale podstawą jest właśnie spostrzeżenie, które towarzyszyło nam przez wiele ostatnich lat, kiedy staraliśmy się odzyskać zaufanie Polaków. To spostrzeżenie, że media, środki społecznego przekazu są może tak samo ważne jak własność polskiej ziemi, polskich lasów czy polskiego przemysłu. Dlatego, że bez dobrej informacji, bez dostępu do prawdy, ale także i bez tworzenia wspólnoty narodowej Polaków i umacniania tego państwa poprzez środki społecznego przekazu, rzeczywiście trudno sobie wyobrazić odnowę w innych dziedzinach, w gospodarce, w sprawach społecznych, w ekonomii, w rozmaitych dziedzinach, w tym przede wszystkim w tak ważnych dziedzinach jak kultura, czy obyczaje, czy edukacja. To jest oczywiście ogromne zadanie, ale na miarę tej zmiany, jakiej dokonaliśmy, dokonując właśnie takiego wyboru w Polsce, że rządy objęła formacja o katolickim i takim mocno wspólnotowym charakterze. I dlatego to jest jedno z podstawowych naszych zadań, a czynić to trzeba na wielu płaszczyznach. Między innymi jedną z nich jest uznanie roli mediów niezależnych i katolickich. Gdyby nie informacja rozpowszechniana przez te właśnie media, w tym takie jak Radio Maryja czy Telewizja Trwam, na pewno nie udałoby się doprowadzić do tego zwycięstwa, dlatego że Polacy dalej w dużej większości byliby ludźmi źle poinformowanymi i w związku z tym nie umiejącymi dobrze rozpoznać rzeczywistości, w jakiej funkcjonujemy. I to przełamanie wyborcze, polityczne w Polsce nastąpiło właśnie dzięki niezależnym i katolickim mediom. Jestem bardzo mocno przekonana, że walka o telewizję Trwam na Multiplexie, która się rozegrała całkiem niedawno temu, była tym pierwszym etapem, który doprowadził potem do zwycięstwa naszego pana prezydenta, w kolejności zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. Więc ten punkt pierwszy to jest uznanie i docenienie roli mediów niezależnych, mediów katolickich i poszerzanie ich zakresu działania w Polsce, jak tylko się da w różnych sferach życia społecznego. A drugim etapem, tym, do którego chcemy przystąpić już teraz w ciągu najbliższych tygodni w Sejmie i w rządzie, będzie doprowadzenie do właściwej odnowy mediów publicznych, które chcemy na nowo uporządkować i nazwać w związku z tym uporządkowaniem mediami narodowymi. Spadło za to na nas, na mnie również osobiście, bardzo wiele zarzutów ze strony tych, którzy do tej pory sprawowali rządy.
Platforma Obywatelska, pani poseł, mówi wprost, że chcecie zrobić skok na media publiczne. Zrobiliście skok na Trybunał Konstytucyjny, a teraz drugim etapem ma być skok na media publiczne.
No właśnie, takie określenia padają i właśnie jesteśmy oskarżani o to, że nazywamy te media mediami narodowymi, a to nie jest nic innego jak umocnienie tego fundamentu wzajemności wzajemnego komunikowania się Polaków, bo nie może być żadnej reformy przeprowadzonej dobrze, jeżeli nie ma na ten temat informacji i odpowiedniej debaty publicznej w Telewizji Polskiej czy w Polskim Radiu. To jest zupełnie normalne w każdym normalnym, nowocześnie funkcjonującym kraju, że zwłaszcza w krajach europejskich, że istnieją media, które mają charakter państwowotwórczy, umacniają wspólnotę i dbają o to, żeby ta debata publiczna się odbywała. Nie byłoby tego wielkiego zaskoczenia bardzo wielu ludzi stanem państwa, czy na przykład systemu emerytalnego, czy systemu ochrony zdrowia, gdyby uczciwa debata publiczna w tych mediach, które były nazywane mediami publicznymi, się odbywała, a nie odbywała się, bo była jednostronna propaganda i raczej schlebianie ministrom i premierom Platformy Obywatelskiej niż przepytywanie ich z tego, co naprawdę zrobili dla Polski, dla Polaków. I myślę, że właśnie dlatego taki wściekły opór przeciwko temu nowemu urządzeniu mediów publicznych. Chcemy, żeby to nie były już spółki Skarbu Państwa, żeby były to media, które będą dobrze finansowane i nie będą tak mocno uzależnione od komercji, jak w tej chwili. I chcemy, żeby przedstawiane tam informacje, publicystyka były informacjami obiektywnymi, a nie propagandowymi. I chcemy też, żeby to było takie wielkie centrum polskiej kultury i wzmacniania wspólnoty. A więc chcemy położyć nacisk również na dobre produkcje filmów historycznych, na edukację Polaków pod względem znajomości kultury, tworzenia dobrej kultury w Polsce. Tak może być i tak myślę, że będzie, jeśli ta reforma zostanie przez Sejm przeprowadzona. A to myślę, że będzie kwestia najbliższych tygodni i miesięcy. Ale jeszcze jest trzeci aspekt tej sprawy, bo powiedzieliśmy o mediach niezależnych katolickich, o mediach narodowych, ale trzecim aspektem jest to, co też wzbudza wielkie kontrowersje w debacie w tej chwili, to jest zastanowienie się w ogóle nad stanem własności mediów w Polsce. Bo to jest temat, który do tej pory nie był obecny w takiej zwykłej rozmowie Polaków, a jest się nad czym zastanawiać i czym martwić, ponieważ duża część obszaru środków społecznego przekazu w naszym kraju albo jest własnością kapitału zagranicznego, albo jeżeli jest własnością kapitału polskiego, to takiego, który jest bardzo mocno ukierunkowany ideologicznie w kierunku lewicowo-liberalnym. I zastanowienie się nad tym, jak ten stan rzeczy wpływa na poziom debaty publicznej w Polsce i sposób prezentowania wobec Polaków ich najważniejszych wartości, jest myślę, że w tej chwili kwestią bardzo ważną.
Pani poseł, hasło repolonizacji, także mediów, bo mówiono o repolonizacji w kontekście gospodarki, polskiego przemysłu, różnego rodzaju branż, ale także to hasło w kampanii wyborczej, jak i teraz pada, jest obecne w kontekście także mediów. Wystraszyło już obcy kapitał, między innymi kapitał niemiecki. Rzecznik Axela Springera mówi wprost, że pokładamy nadzieję w tym, że Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej w dalszym ciągu będzie się kierować zasadami demokracji i wolnej gospodarki rynkowej. Do tego należą także wolność wypowiedzi, wolność prasy jako podstawowe wartości w europejskiej. Czyli tak jakby zarzucano, że ten projekt, który pragniecie przeprowadzić, zagrażał demokracji w ogóle w kontekście nawet Unii Europejskiej.
No to jest oczywiście takie stwierdzenie, które w ogóle nie ma podstawy w rzeczywistości. To jest takie na wyrost straszenie, jakie spotkaliśmy już w stosunku do choćby reform Viktora Orbana na Węgrzech. W każdym kraju rząd kraju i jego naród, który jest suwerenem, ma prawo stanowić na temat tego, jakie środki społecznego przekazu na jego terenie działają i w jaki sposób funkcjonują. To jest chyba rzecz zupełnie normalna, że we Francji, w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii dba się o to, żeby główny nurt mediów w tamtych krajach jednak reprezentował rację stanu tych państw, a nie jakieś racje płynące spoza jego granic. I to myślę, że to jest podstawa w ogóle myślenia o środkach społecznego przekazu, które działają w języku polskim w stosunku do Polaków. Wielokrotnie już obserwowaliśmy, że pewne tematy na przykład bardzo trudno albo w ogóle się nie przebijały do tej pory w polskich mediach. Gdyby nie Radio Maryja i Telewizja Trwam i media niezależne, to bardzo mało mówiłoby się albo w ogóle na temat własności polskiej ziemi, nie mówiłoby się albo w ogóle, albo tylko trochę na temat międzynarodowego kapitału i jego wpływu na sytuację gospodarczą Polski. I bardzo wiele innych tematów nie byłoby obecnych w polskiej debacie publicznej, ponieważ media głównego nurtu, które funkcjonują w oparciu o kapitał obcy, głównie niemiecki w naszym kraju, albo o kapitał, który jest związany ideowo z formacjami lewicowymi i liberalnymi, nie dopuszczał tych tematów w ogóle do spisu treści, które były prezentowane w mediach tego typu. I dlatego warto się zastanowić nad tym faktem, że repolonizacja jest potrzebna, ale repolonizacja w stosunku do banków też może być przeprowadzana w różny sposób i tak samo z mediami. To nie musi polegać na tym, że się na przykład zmusza do sprzedaży udziałów w polskich mediach różne koncerny zagraniczne. To po prostu może polegać na tym, żeby równo traktować wszystkie media. Do tej pory tego równego traktowania nie było i dlatego tak mocno rozwijały się media lewicowo-liberalne, że na przykład bardzo duża część pieniędzy z ogłoszeń, z różnego rodzaju reklam spółek Skarbu Państwa szła do tych mediów lewicowo-liberalnych, również z kapitałem zagranicznym. I rzeczywiście widać było nierównowagę w tym traktowaniu. Czyli choćby równe traktowanie już spowoduje zupełnie odmienną sytuację niż do tej pory. A oprócz tego zawsze można wzmacniać i zakładać nowe media. To nie musi oznaczać od razu jakichś działań restrykcyjnych wobec tych mediów, które mają kapitał zagraniczny. Wystarczy odpowiednio sprawiedliwie lub wspierająco traktować media, które są polskie, które są niezależne i które działają na rzecz wzmacniania wspólnoty Polaków, a nie różnych działań, które osłabiają naszą wspólnotę.
Rok 2007, Prawo i Sprawiedliwość przegrywa wybory, zwycięża Platforma Obywatelska. Pani poseł doskonale pamięta te czasy. Jedna z pierwszych inicjatyw ustawodawczych Platformy Obywatelskiej to właśnie ustawa medialna i zburzenie ładu medialnego w Polsce.
No właśnie dobrze, że ojciec o tym przypomniał, bo właśnie taka sytuacja miała miejsce, że to druga strona, czyli strona, która objęła władzę w 2007 roku, czyli Platforma Obywatelska, dokonywała działań, które można było nazwać zawłaszczeniem mediów. Przypominam, że skrócona została wówczas też kadencja po tragedii smoleńskiej, kadencja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Była rzeczywiście przeprowadzona ustawa, która pozwoliła zmienić zarządy i rady nadzorcze Telewizji Polskiej, Polskiego Radia. Osadzono tam ludzi ściśle związanych z tymi partiami, które uczestniczyły w tym podziale łupów, czyli w zarządach i radach nadzorczych wszystkich mediów publicznych w Polsce po roku 2007, a potem 2010 doszło do sytuacji, w której były tylko trzy ugrupowania: Platforma Obywatelska, PSL i warto pamiętać, że również SLD, czyli lewica związana wówczas ze Stowarzyszeniem Ordynacka, w tym uczestniczyła. I nie można powiedzieć, że była tutaj sytuacja jakiejś apolityczności czy niezależności tych mediów. Nie. To były media, które ściśle politycznie zjednoczone były i to dzisiaj tak trwa, bo przecież ciągle te zarządy i te rady nadzorcze w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu są. Były ściśle związane z tymi ugrupowaniami politycznymi. My chcemy doprowadzić do sytuacji, w której by takich patologii nie było i chcielibyśmy, żeby to nie była sytuacja zawirowań i zmian po każdych możliwych wyborach, tylko żeby dochodziło do sytuacji, w której Telewizja Polska czy Polskie Radio działają w imieniu państwa i narodu polskiego, a nie w imieniu jakichś bardzo wąskich grup, które chcą osłabiać naród i państwo polskie.
Kiedy będzie gotowa ustawa, projekt ustawy medialnej? ochrony autorstwa Prawa i Sprawiedliwości?
Chcielibyśmy, żeby ta ustawa przeszła przez Sejm i Senat w styczniu i żeby zaczęła działać jak najszybciej. Projekt jest już po, można powiedzieć, wstępnej obróbce i konsultacjach, natomiast chcielibyśmy, żeby sprawdzić dokładnie każdy element nowego systemu, ponieważ jest to zmiana o charakterze rzeczywiście rewolucyjnym, zmieniająca zupełnie układ prawny i ekonomiczny polskich mediów, ale chcielibyśmy, żeby to była zmiana na tyle stabilna, trwała i dobrze przemyślana, aby nie trzeba było potem w trakcie dokonywać jakichś dodatkowych korekt. Stąd będą na pewno jeszcze konsultacje, zanim dojdzie do uchwalenia tej ustawy w Sejmie i Senacie.
A pani poseł, co z polskim abonamentem? Bo to jest pytanie, które powraca w kontekście tego projektu ustawy medialnej. Czy to będą media abonamentowe, czy też inne formy i rozwiązania finansowania mediów narodowych?
W tej chwili składamy się ku temu, aby był to system mieszany, żebyśmy doprowadzili do tego, żeby widzowie mieli ścisły związek z tymi nowymi mediami, czyli żeby była bardzo niska, ale powszechna stawka abonamentu, niższa od tej obecnie funkcjonującej, ale z zachowaniem wszystkich zwolnień, które do tej pory obowiązywały, czyli tylko ci, którzy nie podlegają zwolnieniom, a więc ci, którzy nie ukończyli 75 roku życia bądź nie mają niskich rent, emerytur, bo w tej chwili takie osoby z niskimi zarobkami są zwolnione, żeby te osoby nadal pozostały zwolnione, a pozostali, żeby uiszczali bardzo niską comiesięczną opłatę. Ale nawet i taka niska comiesięczna opłata spowoduje, że wtedy nie będzie tak jak teraz, że tylko poniżej 10% polskich gospodarstw domowych utrzymuje obecne media publiczne. To system całkowicie niesprawiedliwy i wiemy o tym dobrze, że ten wdowi grosz, ludzi, którzy kiedyś tam zarejestrowali odbiorniki i teraz ścigani są za niepłacenie abonamentu, to nie jest sprawiedliwy system, ponieważ oznacza on, że ten, kto się kiedyś w tym systemie znalazł, jest bardziej obciążony od tego, kto w nim nigdy się nie zarejestrował.
No do tego przypomnijmy jeszcze absurdalną sytuację, że były premier Donald Tusk zachęcał do niepłacenia abonamentu, więc to także zebrało swoje.
Ale dlaczego mówię o systemie mieszanym? Bo nawet jeżeli byśmy taką niską opłatę audiowizualną powszechną wprowadzili, to wówczas już będzie w dyspozycji w granicach 1,5 miliarda złotych rocznie, czyli ponad dwukrotnie więcej niż obecnie. Ale chcielibyśmy, żeby były pieniążki również na to, aby powstawały wielkie produkcje o naszych bohaterach narodowych, filmowe, żebyśmy z naszą kulturą i naszymi zasługami dla świata i naszą wersją historii trafiali również do widzów poza granicami naszego kraju, żeby o rotmistrzu Pileckim czy generale Fildorfie dowiedzieli się ludzie nie tylko z Polski, ale ze świata. I na to będą potrzebne kolejne pieniądze. Ale tu, żeby nie obciążać Polaków, chcielibyśmy sięgnąć po pieniądze, które opłacają za częstotliwości ci wszyscy komercyjni nadawcy, którzy funkcjonują na naszym rynku. To jest kwota różna w różnych latach, ale sięgająca nawet ponad 1 miliard złotych rocznie. I w związku z tym jest również możliwe zasilenie takiego funduszu mediów narodowych z takiego źródła pochodzącego od telewizji komercyjnych.
Pani poseł, jak przedstawia się ta struktura kapitałowa, własnościowa mediów w Polsce? Myślę, że to jest bardzo ważne, bo często mówimy, że to są media polskie, a kiedy przełożymy ten właściwy szablon struktury kapitałowej, no to wyciągamy wniosek bardzo prosty, to są po prostu media polskojęzyczne.
Rzeczywiście tak jest, że w odróżnieniu od wielu krajów zachodnich, gdzie raczej pilnuje się narodowego charakteru mediów na swoim terenie, u nas doszło do sytuacji, w której w wyniku różnych przekształceń własnościowych międzynarodowe koncerny, które związane są najczęściej z kapitałem niemieckim, przejęły bardzo dużą część naszego rynku prasowego. Na przykład 90% regionalnych dzienników w Polsce już w tej chwili jest własnością spółki niemieckiej i co bardzo jest takie paradoksalne, ta spółka przyjęła w Polsce nazwę Polska Press, więc to słowo Polska i dodane do tego angielskie słowo press. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze niedawno było to Polska Presse i bardzo widocznie uznano, że to może razić polskie ucho i zamieniono to na nazwę nieco bardziej angielską niż niż niemiecką, ale nie ulega wątpliwości, że to jest niemiecki kapitał. I taka sytuacja została dopuszczona przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w naszym kraju, ponieważ uznano, czytałam te orzeczenia UOKiK-u, że nie ma zagrożenia monopolem w naszym kraju, dlatego że są lokalne dodatki Gazety Wyborczej. I taka była konkluzja urzędu, który ma dbać o to, żeby nie było monopolu w Polsce.
Ale teraz Gazeta Wyborcza zlikwidowała 10 regionalnych wydań.
Więc myślę, że teraz gdyby to UOKiK zbadał, to może nie byłoby takiego orzeczenia. Niemniej jednak jest to poważna sprawa, ponieważ widać, że nawet prasa o charakterze całkiem regionalnym, lokalnym, wojewódzkim, mająca na przykład dziennik taki jak Gazeta Krakowska w Krakowie, to jest kilkanaście tysięcy sprzedawanych codziennie egzemplarzy. Niedużo, bo tu duże spadki mamy w przypadku gazet codziennych, ale ciągle jeszcze jest to łakomy kąsek, jeżeli rozłoży się na wpływy w całym kraju, w wielu praktycznie wszystkich miastach wojewódzkich. I to jest widać jeszcze teren, na którym kapitał niemiecki chce mieć swoje wpływy i chce nawet się rozwijać, bo niedawno powstał taki tygodnik również na przykład w dzielnicy Nowa Huta, który jest również przez tę spółkę wydawany. W związku z tym okazuje się, że to nie jest tak, że spadające czytelnictwo prasy drukowanej w dzisiejszych czasach oznacza, że nie jest to przedmiot zainteresowania kapitału międzynarodowego czy kapitału niemieckiego. Dodatkowo cała prawie prasa kolorowa w naszym kraju to też niemieckie spółki. Spółka Bauer, która jest również właścicielem RMF-u, wydaje najpoczytniejsze tygodniki w Polsce. To jest bardzo duży wpływ na sposób myślenia Polaków, bo rozmaite bardzo popularne tygodniki, czy to opisujące różne sprawy domowe, czy sensacje rozmaite dla kobiet, dla mężczyzn, rozmaite omówienia programów telewizyjnych i tak dalej, no to wszystko jest element wielkiego systemu medialnego, który roztacza swoje władztwo na takie kraje jak Niemcy, Czechy i Polska. Czyli jest widoczne są tutaj wpływy właśnie w tym rejonie Europy. Dodatkowo jeszcze trzeba do tego całego krajobrazu dodać spółkę niemiecko-szwajcarską Ringer Axel Springer, którego przedstawiciela ojciec cytował przed chwilą, które mają w swoim zakresie również prasę popularną, codzienną, ogólnopolską, taką jak na przykład Fakt albo tygodnik Newsweek. Te elementy są bardzo ważne w tworzeniu opinii w Polsce, tego w jaki sposób myślą Polacy o polityce, które wiadomości są dyskutowane, w jaki sposób podchodzimy do oceny rzeczywistości. To nie jest wpływ bardzo duży, dlatego że czytelnictwo prasy w Polsce jest niewysokie, ale przekłada się to później na to, co jest przetwarzane w mediach elektronicznych, czyli w rozgłośniach radiowych i w stacjach telewizyjnych, bo bardzo wiele wiadomości istnieje najpierw w prasie, a dopiero potem przechodzi jest podejmowane przez dziennikarzy prasy, dziennikarzy radiowych i dziennikarzy telewizyjnych. Na rynku radiowym wspomniałam, mamy RMF, którego od kilku lat właścicielem jest właśnie spółka niemiecka Bauer, i mamy Radio Z, najpopularniejsze dwa radia prywatne w naszym kraju, które z kolei jest własnością francuską. I jeśli przyjrzymy się całemu krajobrazowi radiowemu, to ogromną część tego tortu reklamowego, który istnieje w radiofonii, który wynosi 560 milionów złotych rocznie, spożytkowują spółki, które posiadają kapitał zagraniczny, w tym przypadku albo niemiecki, albo francuski. Jeżeli chodzi o stacje telewizyjne, no to sytuacja jest nieco inna, gdyż do największych stacji telewizyjnych należy Polsat i TVN. I tutaj od praktycznie zeszłego roku TVN jest własnością już amerykańską, a Polsat jest spółką polską. Więc w przypadku rynku telewizyjnego ta ekspansja kapitału zagranicznego dopiero się zaczęła przez wejście w dużym zakresie funkcjonowania Amerykanów poprzez zakup TVN-u.
Od 2010 roku skład Krajowej Rady Radiofonii, ten, który doskonale widzowie telewizji TVAM znają, myślę, z różnego rodzaju komisji sejmowych i senackich dotyczących tej batalii w obronie telewizji TVAM, ale przypominam sobie, pani poseł, także transmitowane przez telewizję TVAM posiedzenia i Sejmowej Komisji Kultury i Senackiej dotyczące przyjmowania sprawozdań, dorocznych sprawozdań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To bardzo ważny okres czasu, dlatego że w Polsce przeprowadzono cyfryzację, pojawiły się miejsca na multipleksach i kiedy przypatrzymy się tym podmiotom, które otrzymały przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji przyznane miejsce na cyfrowym multipleksie, no to także widzimy pewien układ polityczny.
Rzeczywiście tak jest. Myśmy bardzo się ucieszyli, kiedy miejsce w multipleksie wywalczyła po ciężkich bojach i wsparciu wielu milionów ludzi, 200 marszów i rozmaitej innych form protestu telewizja TVAM, ale w tym czasie były podejmowane decyzje, które podejmowane były zupełnie łatwo i lekko. I te decyzje dotyczyły umieszczenia w tych multipleksach różnych stacji, które miały całkiem inny rodowód. I okazuje się, że dwóch jest takich największych beneficjentów cyfryzacji. Pierwszym z nich jest koncern Polsat, który w łącznym rozrachunku uzyskał aż 13 miejsc w różnych multipleksach, bo jest posiadaczem również zakupionego przez siebie całego multipleksu mobilnego, na którym może umieścić właściwie dowolnych 8 programów. Ale drugim takim beneficjentem jest lewicowa postkomunistyczna koncern o nazwie ZPR, czyli Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, ten, który dostał w czasie batalii o telewizję TVAM dwa miejsca dla stacji muzycznych Polo TV i SK TV, a także w kolejnych rozdaniach telewizję edukacyjną Focus, a całkiem niedawno miejsce w 8 multipleksie dla telewizji, która ma uzupełniać całą tą plejadę do dyspozycji Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych. Przypomnę, że to jest właściciel Super Expressu oraz sieci Radia SK, które ma bardzo silną pozycję w całym polskim rynku radiowym, a także dużej części polskiego rynku hazardu. W związku z tym mamy do czynienia z takim koncernem, który stoi na bardzo wielu nogach i który okazuje się, że bardzo mocno rozbudował swoją część telewizyjną, czyli wszedł bardzo szeroko do tych multipleksów cyfrowych. Podsumowując, cyfryzacja doprowadziła do tego, że mamy rozdysponowane 4 bezpłatne multipleksy naziemne. Multipleks pierwszy, w którym jest telewizja TVAM i w każdym z tych multipleksów jest 8 programów, czyli w tej chwili mamy 32 programy umieszczane w multipleksach, czyli 1/32 ma telewizja TVAM, a pozostali to są te stacje telewizyjne, które należą do głównego nurtu polskich mediów lewicowo-liberalnego, ponieważ okazało się, że powielany jest układ, który zaistniał w trakcie rozdań w latach 90. Do tego układu znanego z lat 90. dołączyła się właśnie grupa Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych, która nie miała wówczas telewizji, a teraz ma 4 stacje w multipleksach i dołączyła się Agora, czyli wydawca Gazety Wyborczej, który uzyskał 2 miejsca w multipleksie. Czyli okazuje się, że cały proces cyfryzacji spowodował, że oprócz telewizji TVAM w multipleksach naziemnych, czyli z dostępem bezpłatnym do wszystkich domów w Polsce, okazało się, że te stacje, które były mocno osadzone na polskim rynku, tam się również znalazły, wzmocnione jeszcze, dołączyły do nich Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe i wydawca Gazety Wyborczej. Czyli widzimy, że ten układ lewicowo-liberalnych głównych mediów postarał się o wzmocnienie swojej obecności w polskich domach w trakcie procesu cyfryzacji. Jedynym wyłomem jest telewizja TVAM.
I w tym kontekście pytam się o przyszłość Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pani poseł. Czy szykują się jakieś zmiany?
Myślę, że trzeba się mocno zastanowić nad tym, w jakim zakresie ta Krajowa Rada ma funkcjonować, ale już wiemy na pewno, że w przyszłym roku będzie po prostu koniec kadencji Rady pod wodzą pana przewodniczącego Dworaka, ponieważ upływa 6 lat od momentu, kiedy ta Rada została wybrana po katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. Ten termin, ta kadencja upływa na początku sierpnia przyszłego roku, a wcześniej Sejm, Senat i pan prezydent mają obowiązek rozpatrzyć sprawozdanie tej rady. To sprawozdanie wpłynie z końcem marca przyszłego roku i to będzie normalny tryb rozliczenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z jej działalności. Niemniej jednak decyzje w tym gronie jeszcze ciągle zapadają i nie ma możliwości żadnej zmiany tego stanu rzeczy, dlatego że jakakolwiek zmiana statusu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej jest niemożliwa bez zmiany Konstytucji. W związku z tym na pewno nie dojdzie tutaj do żadnych decyzji o charakterze legislacyjnym, które by mogły zmienić ten stan rzeczy.
Drodzy Państwo, podejmujemy ważne tematy dotyczące funkcjonowania rynku medialnego w Polsce. Stawiamy sobie dzisiaj to pytanie, do kogo należą media w Polsce. Chciałbym także słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam bardzo gorąco zaprosić do współtworzenia naszego spotkania, naszych rozmów niedokończonych. Państwu przypominam numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i 56 657 0014. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. I jeszcze dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Państwu przypomnę, że gościem naszego dzisiejszego spotkania jest pani poseł Barbara Bubula, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodnicząca Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Pani poseł, a zatem ta batalia medialna przed nami, media narodowe i tego słowa nie ma się co bać, repolonizacja i tego słowa także nie ma się co bać.
Tak, tym bardziej, że rozwój technologii powoduje, że mamy tutaj do czynienia z nowymi zagrożeniami i to te zagrożenia są widoczne również i w Stanach Zjednoczonych i w krajach zachodniej Europy, a polega to na tym, że widzimy już takie krzyżujące się stany własnościowe pomiędzy różnymi typami mediów, że są już koncerny, które zawiadują i radiem, i telewizją, i gazetą, i tak jak Agora na przykład, mają również firmy reklamy zewnętrznej, wszystkie przystanki w dużych polskich miastach z tymi takimi dużymi podświetlonymi plakatami, to jest własność czy dzierżawa tego samego koncernu, który wydaje Gazetę Wyborczą, mają i również sieć kin. Czyli to są tego rodzaju multimedialne koncerny, twory, które mają możliwość różnorodnego wpływania na sposób myślenia i kształtowania opinii przez swoich odbiorców. Ale dochodzi do tego jeszcze zjawisko łączenia tego wszystkiego z internetem. I to jest coś, na co chcę bardzo mocno zwrócić uwagę. Ponieważ bardzo wiele tego rodzaju wielkich koncernów medialnych, w tym międzynarodowych, opiera w tej chwili swoją główną działalność na rozszerzeniu się w bardzo mocnym stopniu na nowe technologie. I to dzieje się za pomocą bądź też telefonii komórkowej, bądź właśnie szerokopasmowego internetu, bądź też na przykład telewizji kablowych, czyli dostarczania sygnału przy pomocy kabla do domów i przy okazji i internetu, i telefonu. To jest taki taka tendencja, która jest mocno widoczna w świecie i która powoduje, że wielkie koncerny o charakterze telekomunikacyjnym zaczynają przejmować rząd dusz w przypadku środków społecznego przekazu. To już jest wielka siła, dlatego że siła ekonomiczna każdego koncernu telefonicznego, telekomunikacyjnego, dysponującego częstotliwościami radiowymi, kablami i całym oprzyrządowaniem tego rodzaju jest, nie, można to nawet w ten sposób obliczać, dziesięciokrotnie silniejsza niż siła tradycyjnych środków przekazu. Więc moc pieniądza ogromna, właściwie coraz trudniejsza kontrola państwa, nawet mocnego państwa nad takim międzynarodowym koncernem o takiej sile ekonomicznej i możliwości dostępu do rozmaitych danych, bo to już są dane wtedy o wszystkich klientach, którzy w tym systemie funkcjonują. I rzeczywiście regulowanie takiej sytuacji, w której następuje konsolidacja internetu, przesyłu światłowodowego i przesyłu telekomunikacyjnego z nowoczesnymi mediami jest już bardzo trudna. I taką tendencję również obserwujemy w Polsce. Widzimy to na przykładzie choćby cyfrowego Polsatu, który ma platformę cyfrową, satelitarną, dostarczającą telewizję, ma telefonię komórkową również. To jest już jeden organizm, który dysponuje możliwością dotarcia do kilkunastu milionów klientów łącznie, bo każdy duży operator komórkowy ma w Polsce w granicach 13 milionów klientów. W związku z tym to jest ogromna siła ekonomiczna i ogromna siła, możliwość łączenia ze sobą różnych usług, które tym klientom są prezentowane. I rzeczywiście takie niebezpieczeństwa widać już choćby po rozwoju mediów w Stanach Zjednoczonych, gdzie nastąpiło faktyczne przejęcie władzy w mediach przez największe koncerny dysponujące zarówno połączeniami kablowymi, jak i częstotliwościami telekomunikacyjnymi.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, Anna z Krakowa.
Szczęść Boże, witam Pani Anno, pozdrawiam.
Pani Szczęść Boże, Ojcu. I ja chciałam Panią zapytać o taką sprawę. Mianowicie, czy w ogóle istnieje szansa, żeby w stanie obecnym, w tej chwili, jakoś zobligować dziennikarzy, głównie radiowych i telewizyjnych, żeby jednak zdołali zauważyć, że zmieniło się co nieco w Polsce i wygrała wybory zdecydowanie prawa strona. Bo to, co się słyszy i to, co się ogląda, ja mówię o telewizji polskiej publicznej i o radiu publicznym, to jest po prostu, proszę mi wierzyć, nie do strawienia. W dalszym ciągu ci sami, w dalszym ciągu napastliwie nastawieni do gości z prawej strony, w lansadach i z wielką uniżecznością i uniżonością i grzecznością traktujący zapraszanych gości ze strony, która przegrała w końcu wybory.
Bardzo dziękujemy Pani Anno, gorąco pozdrawiamy Kraków, chociażby Pani poseł ten, powiedzielibyśmy, szkolny przykład z Panem wicepremierem Glińskim i Pani redaktor Lewickiej, który wywołał uzasadnioną burzę wśród odbiorców mediów publicznych.
No i potem rozgrzeszenie i błogosławieństwo, można tak powiedzieć, ze strony władz Telewizji Polskiej, bo okazuje się, że...
To wszystko jest zgodne z kodeksem etyki dziennikarstwa.
Właśnie. Nie da się wprowadzić tego rodzaju nakazów czy zaleceń o charakterze ograniczającym swobodę dziennikarzy inaczej jak przez to, że będą zmienione władze Telewizji Polskiej. Dlatego, że widać, że nastawienie programowe tej telewizji jest jednoznacznie po stronie odchodzącej Platformy Obywatelskiej, w ogóle całego układu władzy, który się tam zagnieździł. I myślę, że te 4-8 tygodni, które nastąpią do momentu, kiedy wprowadzimy nową ustawę, to będą takie tygodnie, w których po prostu trzeba zareagować w ten sposób, żeby tego nie oglądać. Bo niestety tam będzie eskalacja tego typu zachowań prawdopodobnie. Nie ma możliwości, to podkreślam z całą mocą, żeby pani premier albo pan prezydent swoją decyzją zmienili prezesa Telewizji Polskiej. To nie jest możliwe prawnie w polskiej rzeczywistości. Musi być dokonać się zmiana ustawowa, która będzie przeprowadzona z całą procedurą przez Sejm. Jesteśmy pod rygorem prawa, które musi być respektowane i dopiero po zmianie tego prawa są możliwe zmiany personalne. Nie ma takiej władzy, ani wybrany prezydent, ani wybrany premier, ani parlament jako całość, żeby doprowadzić do zmiany linii programowej Telewizji Polskiej, czy prezesa Telewizji Polskiej, czy Polskiego Radia. Po prostu niestety nie ma takiej możliwości. I tutaj muszę poprosić wszystkich widzów i słuchaczy, którzy nie mogą znieść tej linii propagandowej, która tam jest prezentowana, żeby uzbroić się w cierpliwość. I oczywiście protesty są potrzebne wobec takich zachowań, jak zachowanie pani redaktor wobec wicepremiera Glińskiego, ale no, nie ma innego sposobu jak to, żeby zmieniona została ustawa i zmienione zostały władze Telewizji Polskiej.
No i to wszystko, pani poseł, niestety dzieje się za nasze publiczne pieniądze, za pieniądze obywateli.
No niestety tak jest, ale wiemy o tym dobrze i to jest taka pociecha dla nas, że wybory prezydenckie i wybory parlamentarne zostały wygrane mimo tego jednoznacznego propagandowego nastawienia Telewizji Polskiej, która robiła co mogła, żeby wspomóc czy to byłego prezydenta Komorowskiego, czy to Platformę Obywatelską, czy jej koalicjanta. I rzeczywiście ten wynik wyborów pokazał, że Polacy nauczyli się działać czy odczytywać rzeczywistość wbrew tej linii propagandowej, która tam była prezentowana. Zresztą to spowodowało dosyć duże zdenerwowanie i taką może nawet wściekłość w tamtych szeregach, bo zauważyli swoją bezsilność wobec postaw Polaków. Starali się bardzo wspomóc poprzednią władzę. Niestety to się nie udało. Myślę, że teraz też trzeba przyglądać się temu z odpowiednią cierpliwością i starać się jednak pomiędzy wierszami czytać, co się da, jeśli się stamtąd czerpie jakieś informacje. Ale zachęcam do tego, żeby czerpać informacje raczej z mediów niezależnych, katolickich, niż z tamtych mediów, ponieważ tam na przykład wielu rzeczy nie zobaczymy. Nie zobaczymy choćby bardzo dużej części aktywności pana prezydenta Andrzeja Dudy, który jest w dobrych sprawach przemilczany, a w innych sprawach atakowany. I taka jest mniej więcej wymowa tego, co jest prezentowane od początku jego prezydentury.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kogo witamy?
Krzysztof ze Świdnika.
Pozdrawiam, panie Krzysztofie. Bardzo proszę.
Mam takie pytanie do gościa. Telewizje kablowe mają tak zwany darmowy pakiet. I na tym darmowym pakiecie jest tylko 22 programy, a nie 24. Jak ja to prześledziłem, jest po prostu dwa programy ujęte. Jest właśnie Telewizja Trwam i ABC. Z czym, jak można z tym poradzić sobie, żeby do większości, których nie stać, bo w wyższym pakiecie jest Telewizja Trwam, ale nie wszystkich stać na wyższy pakiet. Podstawowym nie ma. Co można zrobić z tym, żeby po prostu do wszystkich docierała Telewizja Trwam? Dziękuję serdecznie, idę na odbiór.
Dziękuję, panie Krzysztofie.
No cóż, to jest praktyka, która nie powinna mieć miejsca i jeśli jest taka możliwość techniczna, wtedy trzeba zmienić po prostu operatora kablowego albo samemu założyć antenę, bo ten pakiet darmowy polega na tym, że telewizje te po prostu mają za darmo sygnał tych telewizji. Wszyscy, którzy są w naziemnych multipleksach, to są programy o charakterze bezpłatnym. W związku z tym Telewizja Trwam jest dostępna bezpłatnie również dla tego operatora telewizji kablowej. I on powinien po kosztach związanych wyłącznie z anteną zbiorczą, dostarczać taki sygnał swoim odbiorcom i nie ma takiej możliwości, żeby ograniczał to w ten sposób, że wybiera sobie spośród 24 kanałów 22, które tylko prezentuje. To jest do wyjaśnienia u operatora tej telewizji. Ewentualnie próba zmiany takiego operatora musi nastąpić na takiego, który dostarczy te programy w pełnym pakiecie bezpłatnym. Ale sytuacja jest o wiele gorsza niż pan zaprezentował ze swojego miasta, bo w większości miast polskich jest tak, że operatorzy kablowi w ogóle nie mają czegoś takiego jak bezpłatny pakiet. Owszem, są pakiety po 30 zł, tańsze po 20 kilka złotych, ale nie ma czegoś takiego jak bezpłatny dostęp do kanałów telewizji naziemnej. Powinno tak być, dlatego że to jest sygnał, który oni dostają bezpłatnie. Nie mają obowiązku, nie mają prawa pobierać opłat za dodatkowych za udostępnianie takich kanałów swoich widzom. Powinien być pakiet, który będzie umożliwiał dostęp do tych wszystkich kanałów, które są dostępne z bezpłatnej anteny telewizyjnej. To jest zresztą problem, którym myślę nasz rząd się musi zająć i będę się o to dopytywać pani minister cyfryzacji, ponieważ już w poprzedniej kadencji, kiedy byliśmy w opozycji, sygnalizowaliśmy, że nie jest rozwiązany problem obowiązkowego dostarczenia sygnału ze zbiorczej anteny telewizyjnej we wszystkich budynkach użyteczności, budynkach wielorodzinnych w naszym kraju. Powinno tak być, że jest wymóg dostarczenia takiego sygnału, kiedy nie ma na przykład możliwości zainstalowania własnej anteny, ponieważ na przykład warunki terenowe czy elewacja budynku na to nie pozwalają. Wówczas jeśli jest antena zbiorcza, taki sygnał anteny powinien być po minimalnych kosztach, one powinny wynosić nie więcej niż 5 zł od mieszkania, być dostarczany do każdego mieszkania. W bardzo wielu miejscach w Polsce jest z tym problem i myślę, że trzeba to będzie uporządkować. Ja interpelowałam w tej sprawie w zeszłej kadencji i okazało się, że jakaś dziwna niemożność tutaj panuje w wyegzekwowaniu tego prawa od administratorów budynków, a myślę, że w tej kadencji wreszcie uda się z tym problemem uporać.
Dziękujemy serdecznie panu Krzysztofowi. Odbierzemy kolejny telefon. Ja państwu przypomnę, że dzisiaj wyjątkowo korzystamy z numerów telewizji TVAM, numerów telefonów przypisanych do telewizji TVAM, bo nasze rozmowy realizujemy ze studia telewizji TVAM. Bardzo proszę. Halo?
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Andrzej z Katowic. Ja mam taką propozycję. Po prostu czasami się... wpłacam na radio i telewizję TVAM, przekazy takie, a czy nie można by to było uznać jako też już dla, no, jako opłaty abonamentowe, żeby nie musiał płacić abonamentu na te wszystkie telewizje, których nie oglądam, a tylko żeby to było uznane jako, no, część abonamentu. Czy w jakiejś części ten abonament dać na telewizję i tak, no po prostu, żeby ludzie mieli wybór finansowy.
Dziękuję pani Andrzeju, pani poseł.
No myślę, że to będzie do dyskusji przy ustawie o abonamencie. Niemniej jednak ja chcę namawiać do tego, żebyśmy jednak zastanowili się nad tym, żeby istniały jednak wspólnie przez nas utrzymywane media dla całej Polski, media publiczne, te, które są naszą wspólną narodową własnością. Tak jak chcemy, żeby istniał Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Narodowe czy Teatr Narodowy, to również powinniśmy dbać o to, żeby były takie silne media o charakterze narodowym, które mogłyby na przykład stworzyć taki serial, który by prezentował polską rację stanu dotyczącą na przykład naszego udziału w II wojnie światowej, które by mogły produkować takie rzeczy dotyczące naszej historii, przyrody czy dorobku naukowego czy kulturalnego Polaków, żeby nie było problemów ze stwierdzeniem, jakiej narodowości byli wielcy kompozytorzy czy wielcy odkrywcy historii. I myślę, że to jest nasz wspólny cel. Oczywiście bardzo potrzebne jest wsparcie dla Radia Maryja, dla telewizji TVAM i ono jest bezcenne. Gdyby nie one, to jeszcze raz powtórzę, nie mogłoby dojść do takiego spektakularnego, cudownej zmiany politycznej w naszym kraju, ale pamiętajmy o tym, że nie możemy korzystać wyłącznie z mediów niezależnych i katolickich. Musimy mieć też media o charakterze państwowo-twórczym, narodowym, które będą nas wszystkich Polaków jednoczyły i które będą naszym rzecznikiem, czymś w rodzaju pasa transmisyjnego naszego w stosunku do całej reszty Europy i świata.
Włącznie także z tą funkcją integrującą Polaków rozsianych w różnych zakątkach świata. Ten przekaz bardzo rzetelny, prawdziwy, autentyczny jest przecież potrzebny, aby także pielęgnować tę komunikację z naszymi rodakami w różnych zakątkach
świata. Tak, chcemy wpisać do tej nowej ustawy taki obowiązek łączności z Polakami za granicą poprzez odnowioną telewizję Polonia, która będzie miała zupełnie nowy charakter, i chcemy też, aby powstał w dalszej kolejności taki program polski, który będzie wydawany po angielsku, który będzie propagował naszą kulturę i linię polityczną również, czyli coś w rodzaju takiego jak BBC World, czy z innej bajki całkiem Russia Today, czyli taki program, który będzie programem o charakterze informacyjnym, politycznym, który będzie realizowany w języku angielskim, żeby również nasz punkt widzenia w różnych sprawach międzynarodowych był widoczny. Ale to jest jednak odleglejsza nieco perspektywa, bo to jest kosztowna sprawa. Chcielibyśmy, żeby taki element jednak był w naszym szeroko zakrojonym planie działania na rzecz Polski w świecie.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Halo, halo, czy się słyszymy?
Tak, dzień. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Jolanta z Niemiec.
Pozdrawiam, pani Jolanto.
Chciałam się coś spytać. Nie boi się pani, że jeżeli się stworzy takie media narodowe, to będą takie same media, jakie ja przeżyłam w PZPR 30 lat, gdzie ludzie nie chcieli tego słuchać. Wojennych filmów o patriotyzmie Polaków mieliśmy po dziurki w nosie. Polityka była zawsze o tej samej, niech żyje partia narodowa, i po prostu każdy, jeżeli tylko miał szansę wyjechać, wyjechał, żeby tego nie słyszeć.
Dziękujemy serdecznie, pani Jolanto. Pozdrawiamy. No właśnie, takie głosy się pojawiają nie tylko po stronie Platformy Obywatelskiej, ale także tych, którzy w tym momencie, pani poseł, nas słuchają.
No i dobrze, bo możemy porozmawiać na ten temat. Oczywiście nie ma takiego niebezpieczeństwa, żeby to była powtórka z Telewizji Polskiej z czasów PZPR-u czy PRL-u, dlatego że żyjemy w całkiem innych czasach i nie będzie tutaj tego rodzaju propagandy i jednopartyjnego mówienia, dlatego że chodzi wyłącznie o to, żeby Polacy mieli dostęp do prawdziwej, nieskażonej propagandą informacji. Oczywiście będzie taka telewizja miała obowiązek prezentować różne punkty widzenia, filmy nie tylko propagujące patriotyzm Polaków, ale również będzie tam rozrywka i sport i wszystkie elementy, które powodują, że telewizję się lubi i nie jest ona nudna, i to będzie telewizja atrakcyjna, taka, która nie będzie odstręczała, a tym bardziej nakłaniała do wyjazdu za granicę. To absolutnie coś takiego nam nie grozi. Chcielibyśmy, żeby to była telewizja ambitna, w której będą mogli dojść do głosu również Polacy, którzy do tej pory byli spychani gdzieś na margines. To jest bardzo ważny temat, bardzo ważna sprawa. Myśmy się przez wiele lat z panią poseł Anną Sobecką domagały, będąc w mniejszości w Radzie Programowej Telewizji, żeby były na przykład w Telewizji Polskiej pozytywnie pokazywane polskie wielodzietne rodziny, w jaki sposób sobie radzą z rzeczywistością. Przecież jest bardzo wiele pięknych przykładów rodzicielskiej, braterskiej miłości wśród rodzin wielodzietnych w Polsce, które doskonale sobie pomagają i radzą w rzeczywistości. Mało tego, są przykładem dla innych, a nie ma tego obecności tego rodzaju przykładów w telewizji polskiej. Choćby na przykład dobrze prosperujący i świetnie radzący sobie rodzinni przedsiębiorcy w naszym kraju też nie byli obecni w telewizji polskiej. Czyli jest możliwość stworzenia takiej telewizji, której ci ludzie, którzy byli w tej chwili nie traktowani jako celebryci tam obecni, bo nie epatują kolejnymi związkami małżeńskimi czy kolejnymi błyskotkami czy jakimiś skandalami, bo takie podejście było też przecież w telewizji publicznej, tylko że będą pokazywani ludzie, którzy nie mieli możliwości wypowiedzenia się czy zaprezentowania swojego punktu widzenia i sposobu myślenia o życiu i o sensie tego życia. I sądzę, że tego rodzaju podejście będzie zaakceptowane przez bardzo wielu ludzi, którzy ten aspekt rzeczywistości widzieli wokół siebie, a nie widzieli go w telewizji polskiej.
No i pani Jolanto, te filmy historyczne, o których pani mówi, one naprawdę miały wiele do życzenia i chcielibyśmy, aby prawdziwa również historia naszej ojczyzny była przekazywana innym pokoleniom. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę.
Chciałem się dowiedzieć, kiedy ojciec Rydzyk pójdzie do więzienia.
A dziękuję panu bardzo serdecznie za troskę, za ojca dyrektora, ale chcę pana zapewnić, że wszystko jest w najlepszym porządku. A pana bardzo gorąco pozdrawiam i życzę światła Ducha Świętego. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Halo, halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Halo, dzwonię z województwa mazowieckiego.
Jak panu na imię?
Bogdan.
Witamy panie Bogdanie, bardzo proszę.
Szczęść Boże. Proszę ojca i proszę pani poseł. Czy to nie jest tak, że redaktorzy naczelni narzucają to redaktorom telewizji publicznej i oni to muszą mówić?
Panie Bogdanie, a zatem odnosimy się do tego zagadnienia. No wiemy, że każda stacja ma swoją pewną linię programową, a te niektóre linie programowe, pani poseł, poszczególnych stacji mają bardzo wiele do życzenia, bo odchodzą od rzetelności dziennikarskiej między innymi.
Tak, to prawda. W przypadku telewizji bardzo istotne jest to, kto jest na czele takiej telewizji, kto jest redaktorem naczelnym, kto jest prezesem i kto wytycza pewną ogólną linię programową. I prawdą jest, że ja również mogę wskazać bardzo wielu uczciwych, dobrze pracujących pracowników Telewizji Polskiej czy Polskiego Radia. I jestem przekonana, że pod nowym kierownictwem będzie to zupełnie inaczej wyglądało. I nie oznacza to konieczności zwolnienia z pracy wszystkich ludzi, którzy tam pracują, ponieważ na pewno w tym przypadku ryba psuje się od głowy. Natomiast oczywiście, że jest coś takiego jak osobista uczciwość dziennikarska. Wiem o tym dobrze, że wiele decyzji podejmowanych przez dziennikarzy różnego szczebla jest dramatycznych, dlatego że to są ludzie, którzy na przykład nie będą mogli nigdzie znaleźć pracy, jeśli odmówią współuczestnictwa w tym procederze manipulowania rzeczywistością. I to są bardzo trudne decyzje życiowe i decyzje sumienia tych ludzi. Niemniej jednak są tacy, którzy takie decyzje podejmują właśnie w ten sposób, że odchodzą od zawodu, czy próbują znaleźć inną pracę. Takie przypadki również miały miejsce i myślę, że próba stworzenia nowych, dobrych mediów w Polsce musi też posłużyć wyłowieniu tych wszystkich najcenniejszych ludzi w świecie dziennikarskim, żeby oni mieli więcej do powiedzenia w tej chwili. Jest bardzo wiele osób zgromadzonych choćby w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, którzy również chcą odnowienia polskich narodowych mediów właśnie po to, żeby można było swobodnie prezentować swój świat wartości w tych mediach, a nie być gdzieś spychanym na margines, bądź też w ogóle wyłączanym z zawodu dziennikarskiego.
Jeszcze jeden bardzo ważny element, myślę pani poseł, kiedy mówimy o mediach publicznych, to co się stało z pracownikami mediów publicznych, zostali wyprowadzeni do spółek zewnętrznych. bez gwarancji także wykonywania w sposób stabilny swojej pracy dziennikarskiej, bo żyją cały czas w strachu i niepewności, czy ta praca jutro będzie, czy jej nie będzie, a tylko zarządy mocno uposażone w mediach publicznych.
Tak, to jest dramatyczny proces, który miał nam na celu jeszcze dodatkowe ubezwłasnowolnienie i dziennikarzy, i wszystkich pracowników Telewizji Polskiej. I to było przeprowadzone w sposób bardzo upokarzający i nieraz właśnie w sposób ręcznie sterowany. Wiem, że nawet wyniki tych rozmaitych testów, które przechodzili, żeby zostać na etatach, były w bardzo wielu przypadkach wypaczone po to tylko, żeby upatrzone osoby były wypchnięte z Telewizji Polskiej, a inne z kolei pozostawione. I dlatego myślę, że cała zmiana instytucji Telewizji Polskiej ze spółki prawa handlowego na porządną, stabilną firmę w postaci instytucji o charakterze narodowym będzie służyła też stabilizacji zawodowej tych ludzi, że nie będzie tam praktyk tego typu jak ten słynny outsourcing, czyli wyprowadzanie ludzi na zewnątrz, do zewnętrznych spółek, i też nie, będzie bardzo mocno podkreślona produkcja programów w samej firmie, żeby nie było takich przypadków jak to, że ogromna większość produkowanych programów, choć na przykład produkowane są w studiach Telewizji Polskiej, przy scenografii Telewizji Polskiej, jest tak naprawdę produkowana przez producentów zewnętrznych, którzy dodatkowo jeszcze zyski z tego dla siebie czerpią. I myślę, że musi wrócić do Telewizji Polskiej, do Polskiego Radia produkcja, która jest realizowana wewnątrz firmy.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy już jestem na
tak,
antenie?
Tak, jesteśmy na antenie. Kogo witamy? Skąd telefon?
Mam na imię Marek, dzwonię z Warszawy. Chciałbym pozdrowić i wyrazić swoje uznanie dla pani poseł. I witam też ojca prowadzącego. Chciałbym się podzielić swoimi spostrzeżeniami. Myślę, że trzy krótkie czy trzy proste posunięcia uzdrowiłyby nasze środki masowego przekazu. Pierwsza rzecz, kadra. Kadrę mamy gotową, są to absolwenci szkoły toruńskiej i to są ludzie, którzy z całą pewnością będą prezentowali właściwe postawy i patriotyczne, i moralne. Drugi element, finansowanie. Finansowanie można byłoby załatwić w bardzo prosty sposób, tak jak zrobili to Węgrzy. Drakońskie kary za przedstawianie nierzetelnych informacji, przy czym myślę, że instytucja obarczona taką karą byłaby na przykład zobowiązana do przekazywania tych kar dużych instytucji, która nie popełnia takich błędów, chociażby Telewizji Trwam czy Radiu Maryja. I jeszcze jest trzeci element, który spokojnie wyłączyłby z gry medialnej prywatne telewizje i rozgłośnie. Całkowity zakaz reklam. I to starczy. Mógł zapłać.
Dziękujemy serdecznie, pani poseł.
No cóż, rzeczywiście bardzo rewolucyjne podejście. Podoba mi się punkt pierwszy, bo uważam, że zasób kadrowy, który i fachowość tych absolwentów toruńskiej uczelni jest rzeczywiście znana i doceniana również w różnych innych telewizjach i w różnych innych rozgłośniach radiowych. Natomiast oczywiście nie sądzę, żeby się dało zakazać reklamy w ogóle w Polsce. Nie będzie tego rodzaju rewolucji, która by spowodowała niemożność istnienia wszystkich mediów prywatnych. One powinny istnieć dalej, tylko powinny być równe możliwości funkcjonowania ich i tych mediów, które dopiero startują.
Ale w mediach narodowych zapowiadacie państwo ograniczoną liczbę reklam, zmniejszenie tej puli reklam.
Tak, ale nie całkowite, dlatego że nie chcemy, żeby doszło do zasilenia dodatkowego z rynku reklamowego innych stacji prywatnych, bo to oznaczałoby wypchnięcie tych pieniędzy reklamowych do innych uczestników tej gry rynkowej, czyli dużych stacji prywatnych, a uszczuplenie przychodów Telewizji Polskiej. I myślę, że taki ruch nie byłby ruchem roztropnym na początku reformowania mediów w Polsce. Natomiast oczywiście, że nie będzie takiej wielkiej presji zdobywania pieniędzy reklamowych, jeśli dojdzie do sytuacji, w której na przykład w porze największej oglądalności będzie można uczciwie i powoli i cierpliwie poinformować ludzi, jak wygląda proces głosowania na przykład w Polsce, czego nie zrobiono ani przy okazji jednych, ani drugich, ani trzecich wyborów ostatnio, czy na przykład dyskusja o sposobie rozwiązania systemu emerytalnego w Polsce, czy na przykład dyskusja nad gimnazjami w Polsce, jeśli by się mogła odbyć w takiej porze największej oglądalności, bez poszukiwania dodatkowych zarobków z taniej jakiejś rozrywki i reklamy, to oczywiście będzie taka decyzja podjęta, że ważniejsze są tematy ważne, dyskutowane wśród wszystkich Polaków, niż na przykład jakiś kolejny kabaret, w którym co drugie słowo jest wyciszane, bo jest przekleństwem. To takie rzeczy rzeczywiście się w tej chwili dzieją. Nie będzie takiej presji komercyjnej, ale będzie nadal możliwość emitowania reklam. I myślę, że różnymi sposobami można doprowadzić do właściwej równowagi w sposobie przekazu w Polsce. I myślę, że duże jest potrzebne, bardzo jest potrzebne zaangażowanie również po stronie odbiorców, widzów. Ich większa uwaga co do tego, co oglądają w mediach i w jaki sposób z nich korzystają. Nie tylko tutaj chodzi o reklamę, ale również o to, żeby wybierać spośród oferty informacyjnej i rozrywkowej to, co jest pożyteczne i to, co wspiera nasz zasób narodowy i naszą wspólnotę narodową, a odsuwać i odrzucać to, co jest osłabiające dla tego naszego wspólnego działania.
Jedno, co ważne, myślę, pan Marek powiedział, także pani poseł, do czego chciałbym się odnieść, to sprawa tych kar. Już pozostawmy na boku miejsce docelowe, gdzie te kary finansowe miałyby być umiejscowiane, ale sprawa dotycząca jakiejś ogromnej bierności polskiego państwa, myślę w ogólnym wymiarze, jakiejś takiej bezradności albo celowego działania. Przecież tyle różnego rodzaju nieprawdziwych informacji ukazuje się na temat polskiej historii, na temat stanu polskiego państwa. No jakaś taka ogromna zmowa milczenia. Czas najwyższy, żebyśmy chyba jako państwo mocne, państwo silne potrafili także bronić swojego honoru i swojego dobrego imienia.
Zdecydowanie tak. I myślę, że z biegiem czasu dojdzie tutaj do sytuacji jakiegoś wyrównania tych krzywd, dlatego że myślę, że trzeba podejść tutaj do tej sprawy bardzo zdecydowanie. Potrzebne jest przy tej okazji również odpowiednie nastawienie wymiaru sprawiedliwości. Ja podam taki przykład, który świadczy o tym, że pewne rzeczy w Polsce nie są załatwiane tylko dlatego, że nie ma odpowiedniego aparatu wykonawczego, a one są ważne w kontekście również środków społecznego przekazu. Jedno ze stowarzyszeń w Polsce, Twoja Sprawa, walczy bardzo już od dawna o to, żeby na przykład była blokada zakładana przez operatorów sieci komórkowych na treści pornograficzne, żeby nie można było, będąc niepełnoletnim człowiekiem, z takich treści korzystać. I okazuje się, że przez wiele miesięcy i wiele lat nie udało się uzyskać od władz państwa polskiego tego rodzaju rozporządzenia, które by sprawę definitywnie zamykało. I to dotyczy takich spraw, ale również i tego, jakie treści są prezentowane w mediach. I odpowiednie podejście ludzi, którzy o tym decydują, ale również wymiaru sprawiedliwości, który potem to rozstrzyga i sprawdza. Przykład również dotyczący kwestii dostępu do treści w internecie demoralizujących dla dzieci i młodzieży. No, nie mamy tu często okazji chwalić Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pod kierownictwem pana przewodniczącego Dworaka, ale w tej jednej sprawie trzeba przyznać, że działają bardzo zdecydowanie. Wykazali ileś konkretnych przypadków, w których prezentowane są treści wideo w internecie na serwerach polskich, które są demoralizujące i nie są oznaczone, że są niebezpieczne dla dzieci i młodzieży i nie mają blokady rodzicielskiej jakiegokolwiek rodzaju, żeby dzieci nie mogły z nich korzystać. I okazuje się, że polska prokuratura umorzyła postępowanie w tej sprawie, zgłoszone przypadki przez Krajową Radę, z uzasadnieniem, że Krajowa Rada powinna przyprowadzić poszkodowanego nieletniego, który skorzystał z takich treści. Czyli widzimy, że takie działania o charakterze, można powiedzieć, kontrolnym, pilnującym tego, żeby był ład odpowiedni w mediach, jeśli mają być przeprowadzone skutecznie i konsekwentnie, to wymagają nie tylko ludzi, którzy są mocno przekonani o tym, że trzeba pewnych rzeczy pilnować, ale również muszą być odpowiednio potem umocnione działaniem na poziomie prokuratury i sądów, żeby nie było takich sytuacji, w których będą nałożone kary, będzie wprowadzony pewnego rodzaju zakaz rozpowszechniania jakichś treści, a potem się okaże, że tak czy siak będą decyzje umarzające bądź orzekające po stronie sądowej, że taka kara się nie należy.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę. Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tutaj Jan z Warszawy. Ja bardzo boleśnie to doświadczam, co się dzieje po wyborach, jak to te media publiczne i też prywatne atakują te wszystkie zmiany. Jedynie Telewizja Trwam i Polsat bardzo pozytywnie się wypowiadają, ale boję się, że wymknie się to spod kontroli i że ta negatywna propaganda po prostu spowoduje, że duża grupa ludzi w Polsce będzie antagonistycznie nastawiona do pozytywnych zmian. I to dla mnie jest bardzo bolesne. Natomiast też mam temat, wydaje mi się, że wszystkie media publiczne i też prywatne, nie wiem jak jest z Telewizją Trwam, ale jakby bojkotowały zagadnienia oszustw w spółdzielniach mieszkaniowych. To jest taki temat, który dotyczy pewnie 10 milionów ludzi i nie ma nad tym kontroli. Ja od posłów słyszałem, że żaden z nich się nie chce tym go podjąć, że są jakieś tam naciski na nich i też trudno jest jakby z tymi tematami dojść do mediów. Czy może pani poseł by chciała powiedzieć, czy to jest taki temat, który nie może być poruszany, czy są jakieś ograniczenia z jakiegoś powodu? Dziękuję bardzo, przejdę na odbiór.
Dziękujemy, pani Janie.
Spółdzielnie mieszkaniowe to jest w ogóle bardzo trudny temat ogólnopolski, bo rzeczywiście dotkniętych różnego rodzaju patologiami w tym systemie jest wiele milionów ludzi i nie ma żadnych ograniczeń innych poza tym, że jest bardzo trudno rozstrzygać takie sprawy na poziomie ustawowym. Oczywiście poważnym problemem jest to, że egzekwowanie takiego prawa na poziomie spółdzielczym jest niemożliwe, jeśli nie ma zainteresowania odpowiednio mocnego spółdzielców. I myślę, że w tym przypadku, kiedy rządy Prawa i Sprawiedliwości są oparte na bardzo silnym dialogu społecznym, silny głos ze strony spółdzielców, że trzeba sprawy spółdzielcze w miarę możliwości mocno w prawodawstwie polskim zaakcentować i egzekwować te przepisy, bo kwestia kontroli nad spółdzielniami to jest ogromny, nierozwiązany w Polsce temat. To jest iluzoryczna kontrola i właściwie pokrzywdzeni spółdzielcy nie mają żadnej instancji odwoławczej. Myślę, że to wsłuchiwanie się w głos Polaków, które akcentuje rząd pani premier Szydło i w ogóle Klub Prawa i Sprawiedliwości, spowoduje, że w tej kadencji dojdzie do odpowiednich rozstrzygnięć prawnych dotyczących również spółdzielców. Nie ma, wbrew temu, co mówi pan Jan, innego powodu, dla którego posłowie by się tym nie mieli zająć, jak tylko to, że natłok różnych spraw powoduje, że ten bardzo trudny temat być może przez poszczególnych posłów jest jakoś odsuwany na plan dalszy. Ale presja społeczna jest tutaj na pewno potrzebna i będzie na pewno źródłem zmiany prawa w tym zakresie jeszcze w tej kadencji Sejmu.
A pana Jana także pragnę uspokoić, jeżeli chodzi o przekaz Telewizji Trwam. Te tematy podejmujemy w naszych serwisach informacyjnych, także w reportażach interwencyjnych, chociażby po stronie prawdy. Sytuacje, tak jak pani poseł powiedziała, często złożone i diametralnie różne sprawy związane z jedną spółdzielnią, już całkowicie innymi w drugiej spółdzielni, więc także reagujemy na te głosy, które docierają od nas, od mieszkańców, lokatorów poszczególnych spółdzielni. Także, pani Janie, podejmujemy dramatyczny temat tych, którzy mieszkają w mieszkaniach jeszcze zakładowych, bo to jest także historia, która dla wielu z nich kończy się eksmisją niestety. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mówi Krzysztof z Wrocławia.
Witam, pani Krzysztof.
Witam. Ja mam tak, no znaczy może najważniejsze to jest to, ja chodzę, nie mam telewizora, ja wyrzuciłem po prostu, bo nie chcę sobie zaśmiecać mózgu. No więc ja chodzę do swojej ciotecznej siostry i czasem tam oglądam tą telewizję. I tam ona ma takie minimalne, że tak powiem, tam chyba jest tylko 16 kanałów w sumie, czy coś koło tego, 11 plus 4 chyba tam historyczne inne. I tam są takie okresy, że wieczorami włączają się dwa kanały dosłownie z ciężką pornografią. Czy to, ja nie wiem co to za kanały, bo ja wiem, że tam na 11 ma, potem 18, 15, ale to jest między tej 11 gdzieś tam. I po prostu jest tak ohydne, jak, czy to jest w ogóle możliwe? Czy oni mają prawo dawać taką pornografię na takich najtańszych, tych mało, że tak powiem, zakresowych, tych mało programów, że tak, kanałach? No więc jeżeli to jest niebezprawne, to jest prawdopodobnie prywatne, są telewizje, ja myślę, to jeżeli to by było niesprawne, nie po prostu nielegalne, to on, albo jeżeli jest legalne, to żeby to jakoś zablokować, a jeżeli jest nielegalne, to można by ich to ukarać i to ukarać porządnie, albo nawet zawiesić taką telewizję, jeżeli to jest możliwe. To jest jedno. Drugie, więc sprawa taka, co ta pani poruszyła, sądy. Więc sądy to będzie chyba jeszcze gorszy orzech do zgryzienia niż te środki przekazu, bo to było właśnie w dużym stopniu i jest bagno, więc to są niestety, że tak powiem, są tych ludzi, którzy kiedyś sądzili, to są potomkowie. Także oni, podobnie, oni szukają jakichś tam punktów tam, że to niezgodne było tam, procedura niezgodna. Tak powinno się po prostu ogłosić UB jako organizację przestępczą. No jest, albo zrobić chociaż nawet te listy. W ogóle jeszcze jak sędziowie źle, że tak powiem, w ogóle, jeżeli sędziowie dają jakiś wyrok, który jest taki niezgodny, może powiedzieć, z sumieniem ludzkim, powinno się w ogóle udawać nazwisko tego sędziego i podać jego nazwisko, czy prokuratora tego, czy tam kogoś, no żeby było wiadomo, kto odrzuca takie sprawy. No tak. Bo
Panie Krzysztofie, trochę odchodzimy od naszego tematu. Dzisiaj chcieliśmy rozmawiać o mediach. Przy okazji nawiązujemy także do sądownictwa. Myślę, że będzie jeszcze okazja, aby również i pochylić się i podjąć temat dotyczący stanu polskiego sądownictwa. Bardzo gorąco pana pozdrawiam. Pozdrawiam naszych widzów z Wrocławia. Pani poseł, wiele stacji prywatnych, no niestety to, o czym mówił nasz słuchacz z Wrocławia, ma wieczorne pasma erotyczne.
Tak, i to po 23 rzeczywiście jest taka inwazja, można powiedzieć, na wielu kanałach, zwłaszcza w telewizji kablowej, bo to nie dotyczy zwłaszcza tych dostępnych na ziemi, ale głównie tych, które są obecne na satelicie bądź w telewizjach kablowych. I to jest bardzo trudny problem, dlatego że Krajowa Rada oczywiście prawdopodobnie sprawdza te programy, czy one nie przekraczają pewnych norm ustalonych dla tego typu programów, ale sądzę, że to jednak jest zbyt liberalnie traktowane w naszych warunkach i wiem o tym dobrze, że w różnych krajach, między innymi w skandynawskich, nawet doszło do tego, że wskutek reakcji widzów, którzy zaprotestowali wobec retransmitowania takich programów z sąsiedniego kraju, chodziło bodaj o program szwedzki w Norwegii, czy jakiś inny tego typu sąsiedzki układ miał miejsce, że tamtejszy regulator zakazał retransmisji takich programów na terenie tego kraju. I w związku z tym przy odpowiednim nastawieniu dobrze zorganizowanych widzów, na przykład rodziców, którzy chcą tego typu treści zablokować w swoich mediach, jest możliwe działanie. Oczywiście bardzo słusznie tutaj nasz widz i słuchacz mówił o sądownictwie, dlatego że podejście polskich sądów do kwestii zakazu prezentowania różnych treści nieobyczajnych czy pornograficznych jest bardzo liberalne w naszym kraju i bardzo rzadko dochodzi do sytuacji, w której na przykład uzna się, że pewne treści nie powinny być prezentowane publikowane w sposób publiczny. Przypomnę batalię dotyczącą wystawiania w kioskach czasopism tego typu, czy choćby akcji plakatowych na wielkich billboardach, które również naruszały dobre obyczaje pod tym względem. I też wnoszone były skargi przez poszczególnych ludzi, że doszło do naruszenia obyczajności i były one oddalane, nie były traktowane jako coś, nad czym się należy poważnie zastanowić. A to są rzeczy, do których dostęp mają dzieci, a nie mówiąc o tym, że to nie tylko o dzieci chodzi, bo przecież każdy z nas może sobie nie życzyć w przestrzeni publicznych takich treści prezentowanych. No i rzeczywiście potrzebna jest tutaj odpowiednia presja i zorganizowanie się społeczne. Ja również o to apeluję, żebyśmy taką presję społeczną wywierali, dlatego że bez tego decyzje sądów w przyszłości albo nawet właśnie decyzje władz państwowych nie będą miały możliwości takiego silnego oparcia społecznego, bo zawsze podniesie się głos, że przecież jest wolność prezentacji różnych przejawów sztuki czy twórczości. I że w związku z tym można mówić o jakiejś cenzurze czy ograniczeniu wolności słowa czy przekazu artystycznego. Nie ma takiej groźby, jeśli jest odpowiednia zorganizowana grupa społeczna, która broni dzieci przed demoralizacją, czy też broni dobrych obyczajów również w środkach społecznego przekazu. I w każdym takim przypadku, w którym mamy przekonanie o tym, że zostały przekroczone pewne granice w transmisji programu telewizyjnego czy prezentacji jakiegoś filmu, trzeba protestować. I były tego typu przypadki również, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nakładała kary za emisję filmów eksponujących nadmiernie treści erotyczne bądź przemoc w porze na przykład takiej, która jest porą chronioną dla dzieci, albo że oznaczenie kategorii wiekowej przy filmie było niewłaściwe, że powinno być od lat 16 bądź też w ogóle tylko dla dorosłych, a było oznaczone od lat 12. Zwracajmy na to uwagę, bo nie jesteśmy w stanie wychwycić, czy jako posłowie, czy jako ludzie zaangażowani jakoś w sprawy publiczne wszystkich takich przypadków w Polsce. I każdy taki sygnał powinien trafiać do choćby do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tam musi być odnotowany i musi z tego Krajowa Rada w takim czy innym składzie sprawozdawać przed Sejmem, ile takich przypadków miało miejsce, ile protestów było i w jakich sprawach i czy kara została wymierzona wobec takiego nadawcy.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca i panią poseł. Mówi Ryszard z Gdańska. Ja z przyjemnością słucham tego programu i to, co pani poseł uprzejmie mówi na temat zmian właśnie, zwłaszcza w telewizji publicznej, bo to, co ja na szczęście nie słucham, jeśli słucham, to telewizję Trwam i mam na internecie Republikę. Natomiast te wszystkie szmatławce to mnie nie interesują. Natomiast to, co pani powiedziała, w jaki sposób traktują te media, bo w Republice to mówiono i też w telewizji Trwam, naszego prezydenta i naszego premiera Glińskiego w sposób w jaki niesamowicie obrzydliwy. I czy państwo nie możecie przyspieszyć tego? Tego się nie da już słyszeć, jeżeli człowiek mówi, ja tylko słucham w telewizji, jeśli Trwam, albo czasem w Republice, bo jeszcze tam można niezależnie informacje słuchać. Ile można słuchać, to już się nie chce. To się człowiekowi już plaki wywracają do góry nogami. Czy nie można tego przyspieszyć? Czyż ten pan Czabański, który też tam jest tym głównym opracowującym, to mówi za miesiąc, za dwa. No zróbcie coś państwo z tym. Przyspieszcie to. Niech ludzie, ci, którzy chcą słuchać prawdy, niech mają możliwość dojścia do tego w jak najszybszym czasie. Przecież oni dalej robią ludziom większości wodę z mózgu. Jak się nieraz z ludźmi niektórymi rozmawia, to oni żyją zupełnie w abstrakcie. Oni żyją zupełnie nie w tej rzeczywistości. Bardzo prosimy, na pewno ja rozmawiam z wieloma ludźmi, dajcie szybciej te zmiany, niech oni odejdą już z tego koryta i już przestaną ludziom wodę w mózgu robić. Dziękuję uprzejmie i bardzo proszę o ustosunkowanie się. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Ryszardzie. Pani poseł, kolejny głos troski.
Tak, i bardzo się cieszę, że państwo się, widzowie, słuchacze, o to troszczą. Powtórzę, że rzeczywiście staramy się działać maksymalnie szybko i z dużą determinacją, ale jak państwo sami obserwują i ojciec też pewnie takie ma odczucie, jest tak dużo tematów do rozpatrzenia w Sejmie i w rządzie, że właściwie przy natężonej bardzo pracy wielu bardzo osób, całego klubu parlamentarnego, jesteśmy w stanie dopiero stopniowo poszczególne sprawy realizować. I pan minister Czabański objął funkcję dosłownie 3-4 dni temu. No i dopiero cały aparat ministerstwa z prawnikami, tymi, którzy sprawdzają zgodność z prawem europejskim, z innymi ustawami. To są rzeczy bardzo żmudne, które jednak muszą być wykonane. Muszą być akty wykonawcze do takiej decyzji, do takiej ustawy przygotowane zawczasu. Musi być sprawdzone cała możliwość przekształcania z obecnie istniejących funkcji, żeby nie doszło do sytuacji, w której na przykład uroniony zostanie jakiś temat ważny dotyczący na przykład sukcesji różnych praw autorskich do rozmaitych programów. No, nie można tutaj popełnić takich błędów, które by spowodowały, że coś tam zostanie utracone w trakcie przekształcenia firmy, która jest spółką, w nową instytucję narodową. I dopiero tak przygotowana ustawa może być przeprowadzona przez Sejm, bo mamy tak silną i mocno nastawioną przeciwko opozycję z Platformy Obywatelskiej czy od Nowoczesnej PL, które będą wszędzie dziury w całym szukały i mogłoby dojść do sytuacji takiej niedobrej, której musielibyśmy naprawiać tę ustawę w trakcie jej opracowywania w Sejmie. Ona musi trafić do Sejmu w miarę możliwości w doskonałej postaci, żeby nie można było już znaleźć w niej żadnej dziury w całym.
No i do tego jeszcze to, co mówił nasz słuchacz. Bardzo niebezpieczne zjawisko pomijania ważnych zagadnień dla Polski w mediach publicznych, w głównych serwisach informacji, chociażby myślę o ostatnich zagranicznych wizytach pana prezydenta.
To jest zdecydowanie bolesna sprawa, bo bez względu na to, jaka jest władza Telewizji Polskiej, to nie ma żadnego usprawiedliwienia dla pomijania informacji o głowie państwa. I myślę, że to jest najlepszy dla nas bodziec do tego, żeby przyspieszać maksymalnie pracę nad zmianami w mediach publicznych, że to już jest rzeczywiście przekroczenie pewnej granicy, która nie powinna być przekroczona.
Odbierzmy telefon. Telewizja Trwam i Radio Maria. Bardzo proszę. Halo?
Halo, halo?
Tak, bardzo proszę.
Dobry wieczór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę pana, ja chciałam się po prostu też włączyć tutaj do tej rozmowy, bo chciałam też powiedzieć, że najgorszy program to jest Trójka, TVP3. To są tak wstrętny ten program, że tego już nie idzie słuchać. Od rana do wieczora jedni dziennikarze, ich tam jest za dużo. I dlatego tak szukałem jakichś takich wstrętnych programów, żeby po prostu się utrzymać na stanowisku, niech idą do innej pracy. Bo to ich jest za dużo. Ten sam program, jak mają coś na PiS, to jadą non-stop, a swoich takich właśnie starzy, którzy w Sejmie byli, co nic nie zrobili, sprowadzają wszystko do telewizji i o nich to coś chcą powiedzieć. Ja już tego nie rozumiem, tego normalnie nie idzie słuchać. Kiedyś był tak kochany program, jak ja włączę telewizję Katowice, to mi się chce słuchać. A to jest i tak wredny, naprawdę. Zróbcie coś, żeby go już nie było więcej. Taka Nowoczesna, taka młodziutka Pichowicz, przyjdzie, drze się jeszcze gorzej jak ta cała Kopocz cholerna. I to jest już wprost niemożliwe. Przyjdzie i nic nie zrobili, już się drzomy, już tego nie idzie słuchać. Dziękuję, dobranoc.
Dziękuję pani Małgorzato. No właśnie, to te media publiczne w tym kształcie, pani poseł, to rzeczywiście stały się mediami dla ludzi o mocnych nerwach, bo ci, którzy mają słabe nerwy, po prostu nie wytrzymują.
Ja zdaję sobie sprawę, jadąc tutaj z Krakowa do Torunia, wiedziałam o tym, że bardzo dużo głosów będzie takich, że jak najszybciej trzeba coś z tym zrobić. I bardzo mi trudno prosić państwa o cierpliwość, niecierpliwość w tej sprawie, ale proszę wierzyć, że my jeszcze bardziej boleśnie odczuwamy tę sytuację, zwłaszcza w TVP Info, bo widzimy, jak zniekształcany jest obraz polskiej rzeczywistości politycznej przez to, co jest tam pokazywane. I rzeczywiście boli, kiedy ekspertami od spraw bezpieczeństwa są ciągle ci sami ludzie, którzy byli ekspertami za czasów Platformy Obywatelskiej. Pojawiają się ciągle generałowie, którzy absolutnie ekspertami w sprawach bezpieczeństwa nie powinni być. I ciągle ci sami ludzie są przyprowadzani do studia i dodatkowo jeszcze mamy do czynienia z takim pompowaniem popularności Nowoczesnej.pl. Widać, jak mocno forowana jest partia Ryszarda Petru i traktowana jako zastępcza czy następcza po Platformie Obywatelskiej. Ilość treści i komentarzy przychylnych dla tego ugrupowania jest zdecydowanie większa niż dla jakiegokolwiek innego ugrupowania opozycyjnego. I tutaj też widać ścisłą linię programową, która tam została jakoś zaszczepiona w Telewizji Polskiej.
Czyli o tę normalność prosimy i na tę normalność w funkcjonowaniu mediów publicznych także oczekujemy. Drodzy Państwo, do kogo należą media w Polsce? Trwają rozmowy niedokończone w studiu Telewizji Trwam. Pani poseł Barbara Bubula, wytrwale pomimo późnej pory z Państwem rozmawiamy. Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo? Halo, halo? Czy my się słyszymy? Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Halo, halo. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kogo witamy? Skąd telefon?
Jakub Grzebielec z Warszawy dzwoni.
Witamy i pozdrawiamy, panie Jakubie. Bardzo proszę.
Halo, halo.
Tak, panie Jakubie, my jesteśmy już na antenie. Czekamy na wypowiedź pana.
Witam serdecznie. Ja mam pytanie. Serdecznie chciałem pozdrowić panią poseł i wszystkich telewizorów i słuchaczy i ojca prowadzącego. Mam takie pytanie, czy jest możliwe ograniczenie czy zniesienie opłat koncesyjnych? Chodzi mi o zmniejszenie barier wejścia do rynku medialnego, do rynku mediów w Polsce. Szczególnie do mediów, które powinny jakby z założenia patrzeć na ręce władzy. Słyszę wielokrotnie, jak wysokie opłaty koncesyjne, na przykład Telewizja Trwam płaci. To jest ogromny ciężar i dla wszystkich radiosłuchaczy, wszystkich telewizów. Natomiast tak naprawdę te wpływy do budżetu, jeśli to są opłaty koncesyjne rzędu kilkunastu milionów złotych, one do całego budżetu nie stanowią przecież dużego udziału w całym budżecie państwa. Natomiast wydaje mi się, że takie uwolnienie częstotliwości, otwarcie częstotliwości zrobiłoby przestrzeń dla większej liczby dla pluralizmu medialnego w Polsce, informacyjnego. I wtedy radiosłuchacze czy telewizowie mieliby większą możliwość wyboru ze stacji. Nie byłoby to, tak jak powiedziała pani poseł, kilka wybranych, preferowanych nadawców. I druga sprawa, czy będzie możliwość, na przykład, czy byłaby możliwość utworzenia takiej telewizji narodowej, która by transmitowała przykładowo obrady Sejmu, czy wizyty prezydenta, aby nie było takiej sytuacji, tak jak z prezydenturą świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, że tak naprawdę ogromne dzieła ten prezydent dokonał w Polsce, czy chociażby już obecny prezydent Andrzej Duda, tak, był w Chinach, całkowicie przemilczana wizyta w mediach publicznych, czy wizyta głowy Wielkiej Brytanii w Polsce. Jest to rzecz niedopuszczalna i uważam, że to buduje świadomość też wszystkich Polaków, fakt takich wizyt i to, co prezydent robi w naszym interesie, jakie podejmuje działania. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Bóg zapłać. Panie Jakubie, pani poseł.
Bardzo cieszę się, że pan Jakub podniósł sprawę barier wejścia nowych podmiotów czy niezależnych podmiotów na rynek radiowo-telewizyjny w Polsce. I faktycznie istnieją bariery bardzo mocne finansowe. Rzeczywiście Telewizja Trwam ponosi ogromne koszty koncesyjne.
I do tego, jak pani poseł pamięta, jeszcze musieliśmy zapłacić za okres, w którym nie mieliśmy możliwości nadawania.
Tak jest, bo koncesja była, a nadawania nie można było rozpocząć, bo było miejsce zajęte na multipleksie. Przypominamy sobie tą niesprawiedliwą sytuację. Ale rzeczywiście tak jest, że okazuje się, że w Ministerstwie Kultury jeszcze za poprzedniego rządu był przygotowany taki projekt ustawy, zmiany ustawy o radiofonii i telewizji, który wychodził naprzeciw temu problemowi. I oczywiście była decyzja polityczna, że ten projekt nie wejdzie pod obrady Sejmu. Przygotowany był, ale nie wszedł pod obrady Sejmu. I myślę, że trzeba wrócić do tego podejścia, które spowoduje, że tacy nadawcy jak Telewizja Trwam, którzy mają charakter społeczny, nie mają charakteru komercyjnego, nie nadają dużej ilości reklam, powinni mieć możliwość albo obniżenia, albo zwolnienia z opłat koncesyjnych. I tak samo bardzo poważnym problemem są opłaty za częstotliwości radiowe. Przecież Radio Maryja, które jest zwolnione z opłaty koncesyjnej jako nadawca społeczny, nie jest zwolnione, a to jest rzeczywiście niesprawiedliwe, z opłaty za częstotliwości radiowe. I to też jest poważne obciążenie dla takiego społecznego nadawcy. Więc podejście powtórne do tematu, jakie są obciążenia finansowe dla tych stacji, które pracują w systemie non-profit, czyli nie dla zysku, tylko dla szerzenia jakichś bardzo ważnych wartości o charakterze społecznym, religijnym, czy związanej z kulturą, nie powinni być obciążani tego rodzaju kosztami, które państwo polskie powinno tym stacjom dziękować za to, że umacniają dobre strony i dobre elementy w życiu społecznym Polaków.
Często mówiliśmy, pani poseł, że tę misję społeczną, publiczną, którą przekreśliło, od której odeszły media publiczne, no właśnie przejęło środowisko Radia Maryja i telewizji.
Zdecydowanie tak. Do tego trzeba dodać ogromną wartość łączności z Polakami za granicą. To, czego nie spełniała Telewizja Polonia, spełniało Radio Maryja i spełnia Radio Maryja i spełnia Telewizja Trwam, ponieważ ta łączność z Polonią i z Polakami poza granicami kraju jest tutaj niesłychanie ważnym elementem funkcjonowania. I rzeczywiście tak jest, że ta bariera finansowa, która istnieje przed tymi mediami, które działają bez zysku, powinna być obniżona bądź zniesiona. I z tym problemem też musimy się zmierzyć. Także bardzo dziękuję, że pan przypomniał o tej sprawie i myślę, że mogę też pana zapewnić, że w nowych, odnowionych mediach publicznych rzeczywiście będzie możliwość umieszczenia tych elementów, których teraz brakuje, czyli podnoszenia prestiżu państwa polskiego poprzez dobre informowanie o tym, co robi głowa państwa i w jaki sposób reprezentuje nasz kraj na zewnątrz. I poważniejsze debaty w parlamencie również będą miały możliwość prezentacji i dyskusje na temat ważnych tematów podejmowanych przez Sejm również będą obecne na antenie takiej telewizji, bo ważnym niespełnionym składnikiem mediów publicznych była edukacja obywatelska. Niestety bardzo wielu Polaków bardzo mało wie o życiu politycznym, życiu społecznym, bo było ono prezentowane tylko od tej takiej sensacyjnej, mało pogłębionej strony, a przecież warto się zastanowić nad tymi problemami, które są przedmiotem obrad Sejmu, a które nigdy nie znalazły się na antenie tych mediów wiodącego nurtu.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę.
Tadeusz z Mielca.
Pozdrawiam, panie Tadeuszu.
Ja mam takie pytanie do pani, bo tak się mówi media. Media w Polsce są w 90% w rękach niemieckich. Czy chciałbym, żeby mi pani powiedziała, ile stacji telewizyjnych czy gazet polskich jest wydawanych w Niemczech? Proszę panią, dlaczego nie są opodatkowane dochody z reklam? Bo przecież oni mają ogromne dochody z reklam. Opodatkować. Dlaczego są zwalniane tak TVN, jak Gazeta Wyborcza, jak te inne z podatków, mają ulgi podatkowe? Przecież to można niech płacą. Dlaczego mi telewizja Trwam ma płacić, a oni nie? Dlaczego to się nie robi? Reklamy? Przecież oni z reklam mają miliardowe dochody rocznie. Opodatkować te reklamy. Dziękuję bardzo. Chciałbym wiedzieć, ile jest polskich mediów w Niemczech i dlaczego to nie jest opodatkowane. Szczęść Boże. Dobranoc.
Dziękujemy. Dobrej nocy, panie Tadeuszu. O tym zagadnieniu mówiliśmy w części wstępnej, ale myślę, że warto powrócić, pani poseł.
Tak, 90% to dotyczy prasy w mediach elektronicznych, czyli w radiu, telewizji, internecie. Troszkę te proporcje inaczej wyglądają, ale odpowiedź jest prosta. Nie ma takiej sytuacji, w której Polska miałaby jakieś media w innych krajach obecne w takim zakresie, w jakim obecne są media niemieckie w naszym kraju, i to jest argument, który możemy stosować w dyskusjach z różnego rodzaju agendami europejskimi, które próbują nam tutaj narzucić całkowite poddanie się wpływowi kapitału zagranicznego. Rzeczywiście, kiedy spojrzymy na sytuację Francji, Wielkiej Brytanii czy Niemiec, to nie ma tam takiej presji kapitału spoza tych krajów na teren danego państwa. I myślę, że jest zasadne zastanawianie się nad tym, w jaki sposób ograniczyć te wpływy. Ten kierunek, o którym pan mówi, czyli opodatkowania reklam, czy opodatkowania w ogóle mediów, które mają kapitał zagraniczny, jest kierunkiem trudnym, ale w dyskusji musi być podniesiony. Dlatego, że taki kierunek też przyjął swego czasu premier Węgier, który próbował ograniczyć wpływy niemieckiej telewizji na terenie swojego kraju. No i ten proces przegrał. Musiał się wycofać z tych zmian, które doprowadziły do tego mocnego kilkudziesięcioprocentowego opodatkowania pod presją, zagrożeniem ze strony Unii Europejskiej. Także teren jest trudny, ale nie do końca jeszcze rozpoznany, ponieważ wiemy o tym dobrze, że tego rodzaju podejście może spowodować jakieś takie bardzo duże zaburzenia w kontaktach naszych z Unią Europejską. Najpierw trzeba rozeznać wszystkie możliwości w tym zakresie, dopiero wtedy podejmować jakieś działania, ale dyskutować trzeba, bo rzeczywiście sytuacja jest nienormalna, jeśli chodzi o rozkład własnościowy mediów, środków społecznego przekazu w naszym kraju.
I jeszcze jeden mechanizm, pani poseł, który warto zauważyć, mówiąc o innych krajach członkowskich Unii Europejskiej w kontekście mediów, to bardzo wiele państw członkowskich Unii Europejskiej właśnie wspiera media publiczne.
Tak, i to jest coś, co odróżnia nasz kraj od tamtych krajów. U nas przez bardzo wiele lat doprowadzono do sytuacji wycofywania się mediów publicznych z różnych sfer życia w naszym kraju. Wiemy o tym dobrze, że Wielka Brytania na przykład przez wiele lat chroniła częstotliwości na UKF-ie dla BBC. I dawała koncesje tylko dla stacji lokalnych, a nie dawała ogólnokrajowych koncesji na UKF-ie dla stacji prywatnych, po to, żeby ochronić stację państwową BBC przed napływem konkurencji tego rodzaju. I dopiero po jakimś czasie dano koncesję tylko dla radia, które dawało muzykę klasyczną, tak żeby nie było to radio konkurencyjne dla stacji państwowych. Oczywiście teraz sytuacja jest inna, tam już jest bardzo mocno rozwinięte radio cyfrowe, ale widzimy, że był przez bardzo długi czas taka polityka tamtejszych władz, żeby się zastanowić jednak nad umocnieniem najpierw radia o charakterze publicznym, państwowym, a dopiero potem wpuszczenia kapitału prywatnego. U nas miało miejsce zupełnie co innego. Na początku lat 90., kiedy uruchamiane były na szeroką skalę częstotliwości uwolnione przez wojsko, częstotliwości UKF-owskie, weszły najpierw stacje komercyjne, silne, takie jak RMF, i wycofywało się polskie radio z tego obszaru, nawet nie dając pełnych częstotliwości dla drugiego czy pierwszego programu polskiego radia na UKF-ie. Do tej pory drugi program Polskiego Radia, ambitny z muzyką klasyczną i z programami o literaturze, na dużych obszarach naszego kraju jest w ogóle niesłyszany. Czyli widzimy, że polityka państwa polskiego była raczej wycofywania się mediów publicznych z obszarów ważnych życia państwowego, a nie umacniania ich tak, jak to robili Niemcy, jak to robią Francuzi, czy jak to robią Anglicy. Myślę, że ważnym też elementem, który nas nakłonił do poważnego myślenia o reformie finansowym również mediów publicznych, jest to, że w innych krajach, jeśli porównamy udział środków publicznych w finansowaniu tych mediów publicznych do produktu krajowego brutto, to okaże się, że Polska jest jakimś kopciuszkiem Europy pod tym względem, że nawet w takim kraju jak Włochy, które przecież pod władzą wieloletnią Berlusconiego miały sytuację, w której u władzy był ktoś, kto był magnatem mediów prywatnych, nawet w takim kraju udział środków publicznych w finansowaniu mediów tamtego rodzaju, czyli RAI, był na poziomie powyżej 1 promila PKB, a u nas to jest 10 część promila PKB, czyli nawet w stosunku do Włochów jesteśmy bardzo mocno pod tym względem upośledzeni. A co dopiero mówić o Niemczech, gdzie to jest blisko 3 promile PKB, czy Brytyjczyków, czy Francuzów, gdzie tego rodzaju podejście państwowo-twórcze w stosunku do mediów i umacniania wspólnoty państwowej jest bardzo mocne w polityce całego państwa.
Jeszcze jedno zagadnienie, które tak pośrednio pani poseł poruszyła. Jak wygląda proces cyfryzacji radia w Polsce?
To bardzo ciekawe zagadnienie jest, dlatego że mamy do czynienia z sytuacją ogromnego oporu ze strony stacji komercyjnych przed procesem cyfryzacji radia, które to stacje obawiają się wejścia dużego konkurencyjnego rynku, rozwinięcia się tego rynku w tym właśnie kierunku. I z drugiej strony presji ze strony Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Polskiego Radia, które uruchomiły cały multipleks radiofonii cyfrowej i go finansują. I mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że są w Genewie w 2006 roku przyznane multipleksy radia cyfrowego dla Polski, z których jest wykorzystany i to w niepełnym zakresie jeden. A ciągu dalszego, czyli wejścia na te kolejne multipleksy dużych stacji radiowych i otwarcia się tego rynku na kilkadziesiąt nowych stacji po prostu nie ma. Ważnym aspektem tutaj jest to, że w przypadku radia cyfrowego nie ma konieczności wyłączenia radia analogowego. To jest coś, co odróżnia cyfryzację radia od cyfryzacji telewizji, ponieważ w przypadku cyfryzacji radia cały czas mogą funkcjonować stacje analogowe, bo one działają w innych zakresach częstotliwości. Co się z tym wiąże? Z jednej strony ogromne możliwości rozwoju radiofonii, ponieważ wtedy mamy miejsce, pojawiają się nowe częstotliwości dla kilkudziesięciu ogólnopolskich stacji radiowych. Wyobraźmy sobie, jaka to rewolucja, kiedy w tej chwili mamy tak naprawdę 7 stacji ogólnopolskich radiowych, a nagle by się pojawiło, załóżmy, 50. To jest zupełnie nowa rzeczywistość pod tym względem. Ale z drugiej strony trzeba też pamiętać, że w całym tym systemie nie przybędzie w związku z tym pieniędzy. Że ciągle te wszystkie komercyjne stacje radiowe mają do podziału w granicach 560 milionów, tak to w zeszłym roku było wykazane, środków, 560 milionów środków z reklamy i to musi wyżywić wszystkie stacje radiowe w Polsce. Tych pieniędzy więcej nie pojawi, ponieważ Polacy nie będą więcej i dłużej słuchali radia niż teraz. I tak są krajem, którym się najwięcej i najdłużej słucha radia spośród wszystkich dużych krajów europejskich. Aż 31 godzin średnio w tygodniu Polak słucha radia. To jest rekord w stosunku do wszystkich dużych krajów europejskich. I nie będą tego radia dłużej słuchali. W związku z tym nie będzie więcej reklamy i więcej pieniędzy w reklamie. Także dylemat jest spory, co z tym zrobić. Nie ma presji wyłączenia radia analogowego i w związku z tym dodatkowych kosztów, czy to dla Radia Maryja, czy dla innych stacji, które mają już teraz kłopoty tego rodzaju, że muszą ciężkie płatności ponosić. Natomiast Oczywiście ten kierunek technologiczny ma też swoich przeciwników, którzy twierdzą, że radio cyfrowe to nie jest żadne rozwiązanie, ponieważ tak czy siak te częstotliwości będą mogły i musiały być wykorzystane do rozpowszechniania szerokopasmowego internetu. Więc cały temat szeroki, który wart jest całego osobnego programu w Telewizji Trwam czy w Radiu Maryja.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Niemiec. Serdecznie witam ojca i panią poseł. Bardzo cieszę się, że tacy posłowie i to właśnie z Prawa i Sprawiedliwości przetrwali ten okres, który na szczęście jest za nami, jeśli chodzi o czas, ale pozostałości, które są, one zostały wbudowane i bardzo głębokie słupy zostały, fundamentów tejże polityki medialnej zostały wbite tak, żeby tak szybko ich nie obalić. Pani poseł, naturalnie ma pani znakomitą rację, mówiąc o wszystkich tych sprawach, o których nie mówiono i to specjalnie. Ja chciałbym zwrócić uwagę na szczególną sprawę przez lata. Tak więc emigracja, repatriacja, no i dominacja, a w zasadzie hegemonia już, a w mediach on to już jest hegemonia nie tylko gospodarcza, ale i medialna, mediów niemieckich. I bardzo dobrze, że tyle osób zwróciło na to uwagę, że jeśli dalej tak będzie to robione, to po prostu pozbywamy się gruntu spod nóg. Ja to mówię w bardzo szerokim zakresie. Dosłownie, a więc obrona polskiej ziemi. Proszę zwrócić uwagę, że dopiero między pierwszą turą wyborów a drugich prezydenckich pan były prezydent Komorowski zdecydował się mówić o tym. Podobnie zresztą jak sprawa mniejszości polskiej w Niemczech narodowej, oddania jej tego statutu, które zdrabowały jej władze hitlerowskie, nazistowskie, niemieckie w Polsce w 1940 roku i do dzisiaj nie oddano. Zresztą ten punkt był bardzo ważny i zbliża się 25-lecie tego fatalnego w tym zakresie traktatu z 91 roku, gdzie polskie władze wtedy pod olbrzymimi naciskami różnego rodzaju, zaznaczam, także finansowymi, zapisały tę nierówność, która do dzisiaj jest bardzo starannie przez niemiecką stronę pielęgnowana. Natomiast z polskiej strony nie było odwagi, żeby zwrócić na to uwagi, bo ciągle i to różnymi kanałami próbowano tę sprawę wyciszyć i sprowadzić do zera. Tak się nie stało. Państwo macie wśród wyborców, a wiem to dokładnie, bo byłem i mężem zaufania prezydenta Dudy, i mężem zaufania PiSu podczas wyborów poza granicami Polski, i zorientowałem się, że Polacy za granicą powoli zmieniają punkt widzenia. I do tego też nie tylko, że przetrwała ta starsza emigracja, ale i późniejsza w Ameryce, ale emigracja europejska, która jest emigracją młodą, ale orientuje się, że pozbawienie jej tożsamości kulturowej, narodowej, językowej, wtedy, kiedy robi się politykę multikulti, a ta polityka nie wymarła całkowicie i wiemy o tym, że będą olbrzymie zmiany, nie tylko w zachodniej Europie, w związku z tym, że to są konsekwencje tej polityki.
Tak. Panie Stanisławie, wątków już bardzo wiele poruszonych. Myślę, że ten bezpośrednio pani poseł dotyczący dzisiejszego tematu to oczywiście dotarcie z właściwym, prawdziwym przekazem medialnym dotyczącym tego, co się dzieje w ojczyźnie, do naszych rodaków w różnych częściach świata rozsianych.
Ale myślę, że poruszył pan też bardzo wiele tematów, napomknął o tematach, które były i są nieobecne. I to też jest kwestia polityki informacyjnej prowadzonej przez media lewicowo-liberalne i media, które nie są polską własnością. Rzeczywiście temat muzułmańskich imigrantów i w ogóle zagrożenia polityką multikulti w Europie nie był obecny w naszej debacie publicznej. Nie był obecny temat bardzo ważny, niespełnionej, bardzo ważnej moralnej sprawy, jaką jest repatriacja Polaków z terenów byłego Związku Sowieckiego. I bardzo wiele innych tego typu rzeczy nie było w ogóle poruszanych w polskich mediach, w związku z tym nie było dyskutowane w polskich domach, ponieważ nie było obecnych w wiadomościach o 19.30 oglądanych przez 3-4 miliony Polaków regularnie i z których oni czerpią całą swoją wiedzę o świecie. Wręcz przeciwnie, w tamtych wiadomościach były pewne rzeczy wdrukowywane im w ich sposób myślenia o świecie i taką rzeczą było na przykład to, że nieuchronne jest utrata własności polskiej ziemi na rzecz cudzoziemców, że nieuchronne jest wprowadzenie waluty euro w Polsce, że nieuchronne jest likwidacja czy zanik w ogóle związków zawodowych w kraju Solidarności, że na przykład nie można się oprzeć przed nowoczesnością o tym charakterze, że będą wprowadzane związki jednopłciowe w naszym kraju. Takie tematy były wielokrotnie tam poruszane i w ten sposób byli Polacy nauczani, pouczani, że tak mają kształtować swoje myślenie. Dlatego to ma ogromne znaczenie, kto jest właścicielem mediów i kto decyduje o treściach, które tam są prezentowane. Czy to są osoby, które są kultywują nasz system wartości, czy to są osoby, które chcą narzucać nam jakąś ideologię, która pochodzi spoza naszego kraju.
Telewizja Trwam i Radio Maria. Bardzo proszę. Halo.
Szczęść Boże. Mówi Andrzej z Warszawy.
Witamy serdecznie.
Ja na falach Radia Maria słyszałem wypowiedź pani poseł. 6 punktów takich, jak dziennikarz, który prowadzi rozmowę na przykład z profesorem Glińskim, jakie ma wytyczne. Ja bym poprosił, jeżeli pani pamięta, żeby pani powtórzyła może te, bo to jest bardzo, bardzo, tylko że to 6 punktów ja nie zapamiętałem, jakby to możliwość było, bo to były bardzo takie konkretne, jak to wygląda sprawa, dziennikarz jak ma rozmawiać właśnie. Czy pani pamięta, pani poseł?
Tak, panie Andrzeju, to było w ostatnim felietonie z cyklu Miesiąc Ojczyzna, więc dziękujemy serdecznie, pani poseł.
Cieszę się, że mam tak uważnych słuchaczy. To nie jest mój pomysł, a rzecz, która została zaczerpnięta z internetu. Jeden z internautów zamieścił taką instrukcję dla dziennikarzy, którzy mają manipulować swoim rozmówcą i między innymi, nie wiem, czy wymienię wszystkie 6 tych punktów, były to rzeczy, które w 100% zrealizowała pani redaktor Lewicka w rozmowie z wicepremierem Glińskim. Chodziło przede wszystkim o to, żeby ciągle zadawać pytanie i stwierdzać, że się nie uzyskało odpowiedzi. To pierwszy punkt. Po drugie, przerywać gościowi i wtedy będzie on uznany przez słuchaczy, widzów jako ktoś, kto jest chaotyczny i nie potrafi skończyć żadnego zdania. Po trzecie, pouczać go tonem nauczycielskim, żeby był w roli strofowanego uczniaka. Do repertuaru takich chwytów dziennikarskich należy również zarzucanie ogromną ilością pytań i doprowadzenie do tego, że będzie sytuacja prokurator przesłuchiwany i wtedy wszyscy myślą, że taka osoba jest osobą winną, bo skoro ktoś głosem prokuratorskim się do niego zwraca i przesłuchuje go na wizji, to wówczas oczywiście powstaje wrażenie, że to jest ktoś, kto jest podsądnym czy winnym w przesłuchaniu prokuratorskim. I tego typu metody stosowane są, jak myślę wielu z Państwa może zauważyć, w wielu rozmowach w Telewizji Polskiej i również w TVN-ie są tacy dziennikarze, którzy się w tym specjalizują i o dziwo, albo nie o dziwo, dotyczy to najczęściej polityków Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą profesor Gliński, myślę, znał te
zasady
i dlatego tak umiejętnie demaskował sposób prowadzenia audycji przez panią Lewicką i mówił o tym, że zachowuje się jak prokurator. Choćby z tego powodu sądzę, że pan profesor wiedział o stosowanych sztuczkach czy trikach przez panią redaktor. Niemniej jednak dla wielu widzów, którzy są nieprzyzwyczajeni do takiej oceny postępowania przez dziennikarza, mogło powstać wrażenie, że uzyskała ona swój efekt. To znaczy, że został uznany wicepremier państwa polskiego za osobę nieprzygotowaną, uczniaka i podsądnego, którego przesłuchuje prokurator. I to był cel, który starała się osiągnąć pani redaktor i w stosunku do części widzów taki cel osiągnęła.
Pani poseł, poruszyliśmy bardzo wiele zagadnień dotyczących struktury kapitałowej mediów w Polsce, także planów, projektów, także nasi słuchacze, widzowie z wielką troską włączyli się w te rozmowy niedokończone. Dosłownie 3 minuty na podsumowanie, pani poseł.
Myślę, że to podsumowanie może być jedno. Potrzebne jest działanie trzypunktowe. Po pierwsze, wzmacniać i poszerzać zakres działania mediów niezależnych i katolickich. Po drugie, stworzyć nową telewizję narodową, telewizję polską, telewizję publiczną i polskie radio, które będą spełniały zadania budowania wspólnoty Polaków, a nie jej niszczenia. I po trzecie, zastanowić się nad strukturą własności mediów w Polsce i nad tym, w jaki sposób przywrócić większość kapitału polskiego w polskich mediach.
Ustawa medialna kiedy, przypomnijmy?
Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku tygodni trafi ona do Sejmu, a będzie uchwalona w ciągu 2 miesięcy.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Drodzy Państwo, rozmowy niedokończone dobiegają końca. Do kogo należą polskie media? Rozmawialiśmy w studiu telewizji TVAM z panią poseł Barbarą Bubulą, posłem Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczącą Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Pani poseł, bardzo dziękuję za to intensywne spotkanie. Wszystkiego
bardzo
dobrego.
Dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich widzów i słuchaczy.
I oczywiście dziękujemy widzom telewizji TVAM i słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.